cel, wizualizacja i systematyczność. Tu nie ma innej metody. Musimy być systematyczni.
Czy gdyby ktoś sobie za cel zrobił, że przez najbliższe 21 dni, ale bez wyjątku, po przebudzeniu, pierwsze co robi 10 pompek i 15 przysiadów, czy on po 21 dniach będzie dużo silniejszy, jeśli chodzi o automotywację? Czy on już będzie zbudowany?
Mam cel pojechać do Peru. Za rok się spotkamy, pojechałaś? Nie, ale nadal planuję. Cel musi mieć też ramy czasowe. Wizualizuj sobie efekty swoich działań.
Więc w czym problem, jeśli ktoś ma cel? Wie, jak do niego dojść, a nic z tym nie robi.
Idę z takim kolegą i pytam, słuchaj, jak ty to robisz? Mocno zachęcam do tego wszystkich, żebyśmy zapisywali swoje cele i codziennie mieli gotowy plan. Mężczyźni mają mniejszy kłopot z tym, żeby wysoko oceniać swoje umiejętności, żeby ta ich samoocena była wysoka.
Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Adamczyk, wieloletni trener sprzedaży z ogromnym doświadczeniem w bankowości i finansach. Dzień dobry, Kasiu.
Cześć, Michał.
Fajnie, witam, że przyszłaś. Fajnie, że przyszłaś. Chciałbym dzisiaj z Tobą tak pokrótce porozmawiać o motywowaniu zarówno siebie w życiu codziennym, ale jednak z większym troszeczkę naciskiem na motywację, automotywację w pracy, bo często w takich zawodach, o których tutaj rozmawiamy, czyli zarówno jak i w bankowości, finansach i w nieruchomości, bo w tym temacie będziemy też rozmawiali, to jednak często wynik naszej pracy, nasze zarobki, nasze doświadczenie zależy od naszego zaangażowania, a z tym zaangażowaniem naprawdę jest różnie. I tak od razu na szybko zapytam, czy Ty w własnym doświadczeniu w tej bankowości, finansach, nie w tej, po prostu w bankowości, finansach, też się spotykałaś, że ludzie mają większe bądź mniejsze takie zaangażowanie do pracy?
Tak, Michał, taka chyba nasza natura. Ja też powiem Ci szczerze, że bywa z tym różnie. Czasami wstawałam rano, prawda, zwłaszcza pracując zdalnie i też tak się zastanawiam, no tak, gorsza pogoda, to może tak sobie dzisiaj mniej zrobię, a tutaj wiedziałam, że muszę, prawda, są deadline'y, są terminy i muszę się zmobilizować. I się zastanawiałam, jak to zrobić, ale też miałam z tym pewne jakieś przejściowe kłopoty, zwłaszcza pracując zdalnie.
Czyli co, jednak deadline to jest deadline, nie? Jest deadline i wtedy już się wszystko zrobi na deadline, nie?
Wiesz co, Michał? Tak, i jeszcze, zwłaszcza jak tak, wiesz, co innego jest, jak jesteś w biurze, dzwoni, prawda, szef, ktoś tam jednak Cię motywuje cały czas do działania, koledzy, widzisz, jak pracują, są zaangażowani, no to automatycznie też się napędzasz do tej pracy. A w domu to wiesz, no trochę się kręcisz, trochę coś tam inne, jakieś zajęcia, coś Ci tam na telefon popatrzysz, coś Cię rozprasza i czasami ciężej było się zmotywować. Natomiast jak już widziałam, że termin się zbliża, a ja jestem cały czas daleka od realizacji pewnych zadań, to stwierdziłam, muszę coś z tym zrobić, bo inaczej po prostu ten stres będzie już taki nieprzyjemny i no, trzeba będzie działać dużo szybciej i w dużo większym stresie.
Gdybyś miał odpowiedzieć tak zero-jedynkowo po prostu, to czy uważasz, że z chwilą, gdy ten nasz home office koronkowy powstał, to efektywność pracowników pracujących w domu jest mniejsza niż 2 lata temu, gdy po prostu było normalne życie i się pracowało z biura?
Uważam, że ludzie jednak potrafią już teraz to łączyć. Przez pewien czas mogliśmy się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji, mogło nas rozpraszać wiele rzeczy, natomiast później no, te deadline'y jednak były. I ludzie potrafili już łączyć właśnie tą pracę taką w domu. Znaczy wiesz, no wiadomo, że tam gdzieś się pójdzie do kuchni, trochę kawy się tam napije, człowiek próbuje coś nawet tam nastawić, jakąś zupę, czy coś innego zrobić, ale jednak obowiązki są obowiązkami i już teraz umiemy tak pracować. Ja myślę, że ta efektywność czasami jest większa, bo wiesz, w pracy to trochę z kolegami się pogadało, trochę na kawę. Też było dużo rozpraszaczy. W domu jest tego mniej jednak, chyba że ktoś ma małe dzieci i nie są w przedszkolu. Też bywało różnie.
No właśnie, czy to tak... No ale zero-jedynkowo mówisz, że raczej się to obroniło, tak? Że nie jest mniejszy wynik.
Uważam, że nie. To, ale to też w dużej mierze właśnie, tak jak mówisz, zależy od naszej wewnętrznej motywacji. Czyli od umiejętności motywowania samego siebie do wykonywania tutaj tych czynności, które musimy zrobić. I to wymaga praktyki systematyczności. Musimy działać zgodnie z planem, musimy planować przede wszystkim, zapisywać dużo rzeczy, realizować krok po kroku i wtedy jesteśmy efektywni.
To ja Ciebie będę zaraz męczył o to, bo to mnie będzie bardzo ciekawiło właśnie tak z ze względu na procesowo może, procesowe podejście do tej motywacji, na pewno mnie to będzie bardzo interesowało. Słuchaj, powiem Ci pokrótce, jak to wygląda w agencji nieruchomości. W agencji nieruchomości pracują agenci, agentki nieruchomości, pracują po prostu pośrednicy.
Tak.
I bardzo często rozliczenie finansowe, po prostu o pieniądzach tu powiem, rozliczenie jest wprost proporcjonalne do transakcji, do, no po prostu do zrealizowanych celów, a celem no w tym zawodzie praktycznie zawsze jest transakcja, czy sprzedaży, czy wynajmu, czy zakupu, tak dalej, pośrednictwo tak. Oczywiście przy tym. I agenci nieruchomości przychodzą do agencji nieruchomości, wiedzą mniej więcej, jak ta praca wygląda. Niektórzy nie mniej więcej, tylko doskonale wiedzą, jak ta praca wygląda i mają świadomość, że ogromnym atutem, uważam, tego zawodu jest to, że nie wiesz z góry, ile zarobisz. Ja uważam, że to jest coś super, bo idziesz do korpo i wiesz, że zarobisz 8200, a nie grosza więcej. Natomiast tutaj jest o tyle plus, że jak się naprawdę zepniesz w większym mieście, to może naprawdę sporo zarobić. I teraz mi powiedz, zawsze mnie uczono, że pieniądze motywują najbardziej. Tam czasami trochę szło się równolegle, że atmosfera w pracy, że jakieś tam czwartki owocowe, multisporty, że to też jest ważne, ale jednak ten hajs jest najważniejszy. I powiedz mi, co się dzieje takiego z ludźmi, że przychodzą do pracy, w której wiedzą, że jeśli się ogarną dużo bardziej, zaangażują, wyjdą ze strefy komfortu, i zaczną pracować dłużej, może nie dłużej, efektywniej, skuteczniej, zaczną zarabiać, a tego nie robią. Bo bardzo często, gdy rozmawiam z kolegami i koleżankami, którzy prowadzą agencje nieruchomości, to bardzo często no jest tam przemian dość tych agentów. Przychodzą, 2 miesiące popracują, 3 miesiące popracują, nie ma efektów, odchodzą. Oczywiście, jak to większość ludzi, szukają wszędzie winy dookoła, tylko nie w sobie. Natomiast no, gdy ktoś jest menadżerem już z dłuższym stażem, to widzi, gdzie jest problem. Bardzo często, bo on jest powtarzalny. I często właśnie wynika z braku efektywności. Powiedz, o co kaman, że ludzie mają możliwość, ale jej nie wykorzystują.
Pierwsza rzecz, Michał, to tak, nie wszystkich motywują pieniądze. To jest pierwsza rzecz. Każdy z nas ma inną motywację. Oczywiście w większości ludzi, jak tam zapytamy, to pewnie 90% powie, że tak, no jednak pieniądze to jest coś, co mnie motywuje do pracy, bo za te pieniądze mogę zrealizować kolejne cele swoje, jakieś, prawda, marzenia. Natomiast dla jednych motywacją będą pieniądze, dla innych awans, dla innych będzie to na przykład, nie wiem, jakiś wyjazd, nabycie sobie, kupno na przykład auta. Ja Ci powiem, że ja na przykład cały czas teraz gonię króliczka, bo i próbuję sama siebie zmotywować do pracy intensywniejszej, bo chcę kupić auto. Jak sam widzisz, te ceny aut, nawet używanych, mocno wzrastają, więc cały czas muszę robić więcej. Ale wracając do Twojego pytania, co się dzieje, prawda, z ludźmi, że mogą w taki sposób, zwłaszcza agenci nieruchomości, to prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, prawda? To jest tutaj samozatrudnienie. Oni są pracownikami oczywiście Twojego zespołu.
I jakby, nie mówię o moim, mówię ogólnie.
Ogólnie, tak, jasne, tak. Ogólnie. Wiesz co, czasami jest tak, że nie mamy, według mnie, jasno określonego celu. To jest tak, jak nawet też ja porównam to do szukania pracy nowej, na przykład zmian. Jeżeli ja do końca nie wiem, co ja chcę robić, na co chcę zmienić, w jakiej firmie chcę pracować, to ja będę tak szukała bez celu, po omacku, może tu, prawda? Może tu się odezwą, a może tam nie. I wiesz, człowiek jak nie ma jasnego celu, to popełnia dużo błędów. Więc według mnie, taki jak masz jasny, sprecyzowany cel, na przykład sprzedam w tym miesiącu, załóżmy, nie wiem, 5 nieruchomości. Ja tak oczywiście mam świadomość tego, że te cele na pewno są ambitniejsze, ale podaję taki przykład.
Szalejesz.
Te 5 nieruchomości miesięcznie i zobacz, i za to zarobię tyle i tyle, prawda, bo to będą nieruchomości, załóżmy, po 500, 600 tysięcy, czy też domy po 1 500 000, to sprzedam sobie taki jeden, tak? I wiesz co, mając taki cel, mogę sobie zaplanować, co ja mam zrobić, żeby taki cel zrealizować. Czyli pierwsza rzecz według mnie to jest posiadanie takiego jasnego celu. Tylko że też takiego, Michał, celu z określeniem ram czasowych. Że ja nie zaplanuję, że ja sobie sprzedam te 5 nieruchomości, ale kiedy to, no jak będzie mi się chciało. To jest tak jak, wiesz, zarobię sobie pieniądze, żeby pojechać na przykład do Peru, spotkamy się za rok i ty mnie zapytasz, no jak tam ta twoja wycieczka. A ja powiem, wiesz, no nie byłam, ale cały czas planuję. Czyli takie bezsensowne działania. Musisz mieć cel, musisz sobie określić ramy czasowe, że w tym i w tym czasie zrobię to i to, co mnie doprowadzi do realizacji tego. Załóżmy, planuję sprzedać tą nieruchomość. Czyli automatycznie muszę, ja tutaj, jak będę w błędzie, to mnie wyprowadź, no ale tak sobie wyobrażam pracę też agenta nieruchomości, czy w ogóle kogoś, kto ma zrealizować cel. Czyli planuję coś zrobić. To znaczy, że ja muszę pozyskać jakąś bazę kontaktów, muszę przejrzeć jakąś listę ogłoszeń, muszę na przykład sprzedając swoje szkolenia, muszę znaleźć potencjalnych nabywców, muszę, słuchaj, zrobić oferty, wysłać te oferty do określonych firm, ale muszą te działania być przemyślane. Ja taki duży cel, no sprzedam szkolenie za duże pieniądze, ale ja muszę ten cel podzielić na mniejsze kroki. Jak ja to zrobię? Jeżeli ja zaplanuję sobie i nie będę robiła małych kroków, to szybko się zdemotywuję. Nie będę widziała żadnego postępu. Natomiast jeżeli ja sobie podzielę ten cel na mniejsze kroki i codziennie będę sobie zapisywała, co ja mam. Słuchajcie, to jest właśnie tak, że ja mocno zachęcam do tego wszystkich, żebyśmy zapisywali swoje cele i codziennie mieli gotowy plan. Dzisiaj zrobię to, to i to i odznaczam sobie. To już zrobiłam, wow, prawda? No bo każdemu się zdarzają słabsze dni, jesteśmy tylko ludźmi. Ale to już zrobiłam, mogę być z siebie dumna. Zaczęłam od najtrudniejszego zadania, które odkładałam 2 miesiące, nie? Bo mi się nie chciało, bo pogoda była słaba, bo zrobię tych całą masę mniejszych kroków, a to zostawię, bo to mi zabierze najwięcej czasu i w ogóle nie mam na to ochoty. I tu jest błąd. Zacznijmy od najtrudniejszego zadania i odznaczajmy codziennie. I słuchaj, bądźmy dumni z tego, że nam się udało zrealizować te poszczególne cele, które prowadzą nas do realizacji tego głównego celu.
Czy to pięknie wszystko brzmi?
Jasne.
To pięknie wszystko brzmi i bardzo często się z podobnymi strategiami może automotywacji czy ogólnie motywacji spotykamy, tylko no tylko właśnie, to pięknie brzmi.
Tak.
Tak? Jeśli ktoś się teraz ogląda, do tego momentu nadal ogląda, to
tak, pozdrawiamy,
to
też,
pozdrawiamy. Oczywiście to pięknie, to nadal brzmi. Natomiast, no ale, ale możliwe, że to wiele razy już słyszeliśmy. Ja takie rzeczy słyszałem, bo sam tak. Jestem w 100% tutaj zgodny z tym, co mówisz i chyba też jestem w 100% zgodny, że to działa. No ale właśnie, co zrobić, gdy mi się nie chce? No słuchaj, bo tutaj mówisz, że na przykład ty byś, gdyby ci wpadły wolne pieniądze, to byś tam może sobie jakiś samochód wymarzony kupiła. Pewnie każdy z nas pewnie miałby co kupić, gdyby tam pieniądze jakieś wpadły, prawda? Także z tym by nie było problemu. No ale co zrobić, gdy mi się nie chce? Bo okej, ja bym proponował nawet podczas oglądania tego odcinka, żeby wziąć kartkę i przynajmniej te najbliższe, prawda? No, na 3 miesiące chociaż sobie machnąć i podzielić. I to są bardzo fajne rzeczy, ale no co zrobić? Rozpisać? Jeszcze rozpiszemy, choć od razu zakładam, że 60% osób, które to oglądają, nawet się nie chce pisać, bo się woli pomyśleć, nie? Bo nie wszyscy chcą pisać cele. Ale co zrobić? Ja gdzieś kiedyś słyszałem, że gdy przez 21 dni się jakąś czynność powtarza, to że to się już powoli staje nawykiem, prawda? No to kurde, to co zrobić, żeby przez te 21 dni ktoś był na tyle zmotywowany, że przychodzi do pracy, bo przykładowo agent nieruchomości świeżak.
Tak.
Świeżak wie, że świeżak doskonale ma cel. Uwierz mi, każdy świeżak ma cel, bo tak się przyjęło w branży mniej więcej, że gdy ktoś nie pracował, ale przychodzi już przeszkolony, no to, że w ciągu 3 miesięcy powinna być transakcja sprzedaży pierwsza. Później już to idzie dużo szybciej, bo wiadomo, pierwsze koty za płoty.
Tak.
Więc cel już agent świadomy, myślący ma. Tak? Potocznie nazwane 3 miesiące. Drugą rzecz, myślę, że w większości agencji nieruchomości ma świadomość, że aby doszło do transakcji, musi być towar na półkach, czyli musi mieć nieruchomości. One same nie rosną, to nie są drzewa. Więc musi to zrobić, więc on ma świadomość, że w pierwszej kolejności trzeba zdobyć te nieruchomości. Więc ten cel znowu możemy rozbić i żeby zdobywać te nieruchomości, to trzeba się spotykać z tymi właścicielami tych nieruchomości. Żeby się z nimi spotkać, trzeba albo pukać drzwi do drzwi, albo do nich dzwonić, albo oczywiście innych źródeł szukać. Ale tu już mamy piękną piramidę.
Tak.
Czyli gdy ktoś by wybrał taką ścieżkę, to wie, że musi najpierw dzwonić, żeby umówić spotkanie. Musi spotkanie się odbyć po to, żeby przekonać do współpracy, podpisać umowę, żeby mieć oferty i móc promować, robić prezentacje i transakcja.
Zgadza się.
I ludzie się wysypują na pierwszym etapie. Wysypują się na pierwszym etapie na pozyskiwaniu, na zimnych telefonach. I jak rozmawiam tutaj, czy nawet jak szkolenia prowadzę, to widzę, że tutaj bardzo duża bolączka jest po prostu, że już na samym początku się wysypują. Jest bardzo wielu agentów nieruchomości, którzy nie dotarli ani razu do tej wyższej sfery, czyli tam bardziej wiesz, do notariusza, do takich rzeczy. Więc w czym problem, jeśli ktoś ma cel, wie jak do niego dojść, a nic z tym nie robi.
I zobacz, Michał, tutaj od razu powiem, że złotego środka nie ma. Tutaj każdy z nas jest inny, każdego z nas co innego motywuje i dla jednych to będzie, wiesz, nagroda, dla innych to będzie uniknięcie kary, dla innych to będzie, tak jak powiedziałam, no jakieś tam inne, każdy z nas ma inną motywację. Tylko to, co chcę powiedzieć, nie ma złotego środka, natomiast możemy pracować nad sami nad sobą. Jak możemy to zrobić? Podamy kilka przykładów. Załóżmy, nie chce mi się. Jeżeli robisz coś cały czas jednakowo i oczekujesz innych rezultatów, to tak jak jest, prawda, sławne przysłowie Alberta Einsteina, no to nie możesz oczekiwać, że coś się zmieni, że dojdziesz do czegoś, robiąc to samo, w taki sam sposób. Więc jeżeli ci nie idzie, no to ja bym się zastanowiła, dobrze, zmienię otoczenie. Co pomagało czasem mi? Wychodziłam z laptopem, jak pracowałam zdalnie, nad Wisłę, siadałam, była sprzyjająca pogoda, aura przychodziła, i automatycznie coś, co mi sprawiało kłopot, dałam radę to napisać, bo zmieniłam otoczenie. Jeden z kolegów do mnie mówi, słuchaj, ja czasami motywuje mnie to i pobudza do działania to, jak ja sobie pojadę do pracy inną drogą. Każdy ma na to swój sposób, prawda? Więc stwórz sobie te warunki sprzyjające temu, żeby zrealizować ten cel, żeby się zmotywować. To, co jest ważne, wizualizuj sobie efekty swoich działań. Ja myślę, że tutaj każdego z nas, wiesz, pobudzi to do działania, jeżeli ja wiem, że poszczególne elementy, które zrobię, doprowadzą mnie do tego, że ja na przykład sobie w końcu, i tutaj nie najlepsze, nie, ale w końcu sobie kupię jakiś samochód i będę jeździła w końcu autem, a nie tą komunikacją, prawda, w tych maseczkach, no już teraz na szczęście nie. Ale wizualizacja tego, co ja osiągnę, robiąc te wszystkie działania, pomaga. I naprawdę zachęcam do tego. Planuj. Czy to ja nie lubię Excel, bo generalnie muszę z tym na co dzień pracować bardzo dużo i już naprawdę jestem w tym dobra, ale nie lubię tego, prawda? Zmuszam się też do pracy, bo to jest narzędzie bardzo ułatwiające pracę. Więc wolę sobie zapisywać. Ja jestem chyba jeszcze staroświecka, mam po prostu notatnik, zapisuję sobie, planuję, naprawdę zachęcam. Planujcie, zapisujcie, odhaczajcie. I Michał, to co mnie motywuje i jak robiłam nawet... pytałam znajomych, jak oni sobie z tym radzą, nagradzanie samego siebie za to, co zrealizowałeś, za te nawet małe kroki. Nagrodą, nie wiem, dla mnie może być wyjście na przykład ze znajomymi, gdzieś tam na jakąś kawę, no, w tej pracy zdalnej. Dla kogoś może to być pójście do kina, dla kogoś może być to, prawda, jakaś randka, może być coś innego. No coś sobie planujemy i coś, co mi sprawia ogromną przyjemność, to niech to będzie nagroda za ten wysiłek, który zrobiłem. Więc do tego też zachęcam, nagradzajmy samego siebie i bądźmy z siebie dumni. My naprawdę nie doceniamy często siebie, swoich umiejętności, nie potrafimy mówić o sobie dobrze, a ja do tego zachęcam, żeby codziennie wieczorem popatrzeć. Zrobiłam to, to i to, jestem z siebie dumna, wow. Wczoraj jeszcze nie miałam na to ochoty. Co zrobiłam, żeby mi się to udało? Zmieniłam otoczenie. Zapisałam, zaplanowałam. I wiesz, co jeszcze pomaga? Tak naprawdę usiądź i zacznij. Jak już zaczniesz, to przyjdzie ci kolejna myśl po napisaniu pierwszego zdania, po wykonaniu pierwszego telefonu. Pierwszy telefon, być może trafisz na klienta, który cię zdenerwuje, ale być może trafisz na klienta, który ci zrobi cały dzień, jak to się mówi kolokwialnie. Będzie niezwykle uprzejmy, umówi się z tobą, tej motywacji będziesz miał więcej. Jeżeli nie idą ci dzisiaj telefony, mówię, jesteśmy tylko ludźmi. Zacznij dzisiaj szukać jakichś ogłoszeń. Zrób coś, żeby osiągnąć, prawda, tutaj sukces na tym polu i żeby, bo wiesz, jeżeli cały czas podejmuję działania, nie idzie mi, to ja automatycznie sam siebie demotywuję. Ja nie widzę progresu. Nie widzę też celowości tego działania. Więc zachęcam, że jak coś nie idzie, to zróbmy coś inaczej. Zróbmy to inaczej, zaplanujmy inne działania i sprawmy, żeby chciało nam się, no bo widzę efekt. To jest taka propozycja moja. Czyli czasami zmiana otoczenia, Michał, czasami wykonać, zrobienie czegoś zupełnie inaczej. Działanie właśnie takie nieszablonowe, tylko podjęcie jakichś innych działań. I taką metodą prób i błędów. Każdy z nas musi znaleźć swój sposób na to. I systematyczność, Michał. Ja wiem, że ciężko nam się zmobilizować, ale jak już siądę, zacznę, to tak jak powiedziałeś, później stanie się to nawykiem. I rekomenduję zacząć od tego najtrudniejszego jednak zadania. Będziesz jeszcze bardziej z siebie dumny, że udało ci się to zrealizować. Czy też każdy z nas. I na pewno dziel się tymi sukcesami z innymi. Ja ci powiem, że nic tak nie motywuje, jak widzisz, jak jesteśmy sami, to nie ma kto cię tam pochwalić, tak? W tym domu, no chyba, że tam przyjdzie jakiś moment telekonferencji, spotkania z szefem, ktoś tam zauważy tą twoją pracę, ale musisz się sam motywować niestety. Ale możesz się dzielić z kolegami, koleżankami. Udało mi się to, zrobiłem to. W tych czasach możemy się łączyć na spotkanie na Zoomie, możemy, no, czy tam na jakiejkolwiek innej aplikacji. Możemy ten nasz telefon, który w kółko rozprasza, ale on może też służyć do tego, że napisze: słuchajcie, to mi się udało, zrobiłam to i to. Jeszcze taka informacja, która spływa: jesteśmy z siebie dumni, dałaś radę, a tyle narzekałaś, że tego nie zrobisz. Tylko też musisz się otaczać takimi ludźmi, którzy inspirują do działania, którzy też dadzą tobie dużo motywacji, docenią twoje zaangażowanie i przede wszystkim będą dla ciebie wsparciem w momencie, kiedy tej motywacji ci zabraknie. Ja jak na przykład czytam taki czat z grupą osób, które no tutaj razem pracujemy nad pewnym projektem, no ale tak mi się nie chce i czytam: ten już zrobił to, ten już tamto. Myślę: o kurczę, tylko ja tak siedzę i nic. To motywuje. Taka praca, wymiana doświadczeń i takie nawet czytanie tego, że ktoś już zrobił to, wykonał telefon, spotkał się z klientem, wysłał coś. No dobrze, nie będę tak siedzieć. A oni jeszcze pytają: Kasia, co ty tam, co tam dzisiaj u ciebie, co zrobiłaś? Więc do tego też zachęcam.
No dobra. Tylko, że są osoby, które... Bo wiesz co, cały czas to, co mówisz, to ja to odbieram, że mówisz przez pryzmat osoby inteligentnej, przez pryzmat osoby aktywnej, która chciałaby mieć ten cel, natomiast mnie się nadal wydaje, że w grupie zawodowej jest nadal spora grupa osób. Nie chodzi mi tylko w agencjach nieruchomości,
tak,
wszędzie.
Tak, wszędzie.
Że im się nie chce, oni widzą, że nie robią, tylko że nie widzą, że to wynika z ich albo za małego zaangażowania, albo może no, z czegoś w tym stylu, tylko że wszystko dookoła jest źle. I teraz gdyby powstał taki czat na jakimś Skype'ie i byście sobie rozmawiali i nagle się okazuje, że jest 8 rozmówców, 5 coś fajnego wyszło, drobnostki, ale się chwalimy i wszyscy się dopingujemy, to może się okazać, że te 3 osoby pomyślą, że to jest słabe, że oni przesadzają, że to nie o to chodzi, że to nie tak, że to nie owak i ja się tu bardziej obawiam problemu, tak. Bo jeśli ze wszystkim tak jest, jeśli zdiagnozujemy problem w sobie, no to albo rzeczywiście jesteśmy desperatami i nie chcemy się z nim zmierzyć, no albo rzeczywiście podwijamy rękawy i przynajmniej coś z tym próbujemy robić. Natomiast mnie się wydaje, że najczęściej ludzie nie widzą tego problemu, widzą wszędzie indziej problem. To naprawdę, to nawet jak piłkarze często gdzieś tam oglądam wywiad, nie? Był w jakimś klubie, klub zły, trener zły. Na całym świecie jest prawie taki sam rozmiar boiska, one tam się troszkę różnią, ale bramki są identyczne. Karny jest w tym samym miejscu. I nagle tutaj jest źle, a tam jest dobrze. I to samo jest w firmach, nie? Czasami są skoczkowie, co 4 miesiące zmienia pracę, bo wszędzie ktoś był zły, nie? Tu zły szef, tu zła atmosfera, tu za daleko trzeba dojeżdżać. A jak już było dobrze, to za mało płacą, a jak już dobrze płacą, to trzeba pracować, nie? I teraz, I moje pytanie jest takie, czy myślisz, że większość ludzi widzi ten problem w sobie, jest tego świadoma, czy jednak trzeba jakoś znaleźć sposób, żeby im to przemówić?
Ja myślę, że większość z nas jednak ma takie skłonności do lenistwa i doszukiwania się winy w otoczeniu, w firmie, tak jak powiedziałeś, przełożonym. No wszystko po prostu jest nie tak, jak trzeba, a ja jestem super, nie? Nie idzie mi, a to ja jestem wspaniały, ale wszyscy wokół no, przeszkadzają mi tylko w tym. Każdy z nas ma z tym kłopot i czasami każdy tak się czuje. Natomiast to, do czego też będę zachęcała, i wracam do tej pracy zespołowej, ponieważ jeżeli ja widzę, że coś mi nie wychodzi, a inny wokół wychodzi, to jest, wiesz, zawsze jest tak w każdej branży, że człowiek się zastanawia, dlaczego inne osoby odnoszą sukces, a ja robię, wydaje mi się, większość tych rzeczy, no i mi nie idzie. Ale czy tobie przyszło do głowy, mówię właśnie o takich osobach, zapytać, do tego zachęcam. Słuchajcie, nikt nie jest idealny, my musimy nad sobą pracować cały czas. Zapytać takiego kolegi, nawet na boku, jeżeli się wstydzi, niech tego nie słyszy szef, niech tego nie słyszy inny kolega. Zawsze z kimś mamy tam lepsze czy gorsze relacje. Idę z takim kolegą i pytam: słuchaj, jak ty to robisz? co ty zrobiłeś, że ci się udało? Bo tam nawet napisałeś, powiedziałeś, no słyszałam, że to zrobiłeś. Jak to zrobiłeś, wiesz? Bo ja, no nie idzie mi. Przyznanie się do tego, że mi nie wychodzi, to też jest jeden z elementów, który nam pomoże dotrzeć do tego prawdziwego sedna, no z jakiego powodu nam nie idzie. I możemy się łatwiej zmotywować, jeżeli wiemy, że nie wiem, no kolega mi podpowiedział. Dobrze, gdzie szukałaś tego? W jaki sposób to robiłaś? A nie przyszło ci do głowy, że może trzeba być bardziej kreatywnym i trzeba wyjść poza strefę własnego komfortu i na przykład znaleźć numer telefonu do jednego z szefów, na przykład jakiejś firmy, do której chcesz złożyć ofertę, nawet narażając się na niepowodzenie, podjąć kroki, które są inne, niestandardowe niż dotychczas. Ale to też musisz sobie uświadomić, że coś robisz nie tak i chcieć przede wszystkim zmienić to. No bo wiesz, to Michał, jeżeli nie będziemy chcieli, to możemy sobie tutaj rozmawiać o automotywacji i 5 dni. No i na tym się skończy. I wiesz, ja nie podejmę dalej żadnych działań. Jeżeli ja nie będę chciała, to nikt mnie nie zmusi. I
też, zmusi.
No szef, no sytuacja, otoczenie.
No może się okazać, tak. Wiesz, że jednak w pewnym momencie, wiesz, tak się sypie coś na przykład, no że już ze strefy komfortu wychodzimy tak. I sorry, no bo to wiesz, bo to w skrajności to może być, że wiesz, zaraz tak. Nie będziemy mieć za co mieszkanie opłacić, prawda?
Zgadza.
Przecież to taki czas teraz mamy ekonomiczny, że w każdym miejscu te pieniądze trzeba mieć, po prostu.
Tak.
To ciężko dobę bez wydatku jakiegokolwiek przeżyć, prawda? Także najlepiej by było, dlatego są te moje pytania, najlepiej by było, gdybyśmy się sami motywowali. Jeśli trafimy na szefa, na którym nam zależy, to może być wbrew pozorom niedobry szef, ostry, ale on może, dzięki temu, że jest ostry, może nas wyciągnąć. Ja pamiętam te stare filmy, takie około sportowe, to tam zawsze trener był taki stary dziadek, ale darł się, nawet czy Rockiego obejrzysz, czy nawet jakieś tam piłkarskie rzeczy, to zawsze trener był taki, który się drze, ale miał ten autorytet, nie był kumplem. No ale musiał się, na to wygląda, że musiał się drzeć na tych sportowców, no ale były wyniki.
Tak, Michał, każdy ma swoje sposoby na zarządzanie, bo tutaj już wchodzimy bardziej w taki element nawet nie automotywacji, tylko motywacji tej zewnętrznej, czyli motywacji właśnie takiej przez szefa przełożonego. Każdy ma swój na to sposób. Ja nigdy nie byłam zwolennikiem takiego sposobu zarządzania, bo to było krótkotrwałe. Natomiast bardziej właśnie takie udzielanie też informacji zwrotnej. I to możemy robić, ja jako koleżanka mogę ci udzielić informacji zwrotnej, ty mi. Czyli nie musi być to koniecznie przełożony, no bo przełożony też musi potrafić udzielić tej informacji zwrotnej, konstruktywnej. Ale to już wchodzimy, Michał, w inny temat, nie? Ale ta konstruktywna informacja polega na tym, że przełożony ci mówi, to robisz dobrze, nad tym popracuj, bo to i to jeszcze wymaga dodatkowych działań. Tutaj też nie ocenia ciebie jako osoby, tylko ocenia twoje działania i mówi, jakie konsekwencje niesie za sobą twoje działanie i mówi ci, jakie tutaj powinieneś podjąć kroki na przyszłość, żeby osiągnąć ten rezultat, nie? Tylko to musi być absolutnie konstruktywna informacja, która nikogo nie urazi, bo też możemy się bardzo łatwo wtedy zdemotywować, bo szef mówi, że no ja jestem do niczego, a ja tu się staram, tylko mi nie wychodzi, nie umiem. Coś powinienem robić inaczej. I ja, jako ja, no wtedy też mam tą motywację mniejszą. Więc tutaj zgadzam się z tobą, że ten szef, no te deadline'y mogą być motywacją i ten brak pieniędzy. Tylko tak jak powiedziałeś, jeden może być tych pieniędzy bardzo dużo, bo cały czas się motywuje, podejmuje działania mimo niepowodzeń, bo na takie też będziemy narażeni. I umiem się zmotywować mimo tych niepowodzeń, bo właśnie zrobiłam coś inaczej, zmieniłam sposób dzwonienia, zmieniłam sposób wyszukiwania klienta, zmieniłam swoje podejście, nastawiałam się, wiesz co, czasami to, z jakim humorem stajemy, też ma ogromne znaczenie, bo jeżeli ja stanę i sobie powiem, nie, nic mi się nie uda, ja w ogóle będę leżeć, ja nie będę nic robić. I też, słuchajcie, mamy do tego prawo, natomiast jesteśmy tylko ludźmi, ale to do niczego nie prowadzi. Więc proponuję, wstań, zacznij. Zrób sobie nawet tą kawę, jak ci to pomoże. Zacznij, niech ci to będzie nawet dla ciebie rytuałem. Robię sobie kawę, znajduję sobie miejsce przyjemne, sprzyjające mi takiej, sprzyjające pracy, włączam tego laptopa, zaczynam cokolwiek robić. Zacznij. Później działa już ten efekt kuli śniegowej, prawda? Gdzie kolejne działania niosą za sobą następne. Ale jak nie zaczniesz, no to nie możesz oczekiwać, że ktoś ciebie na siłę zmotywuje do tego, że wstawaj, rób. no jak już nie będziesz miał jedzenia, to pewnie coś zrobisz, tylko chyba nie chodzi nam o taką motywację, żeby zarobić na ten przysłowiowy kawałek chleba, tylko żeby zrobić coś więcej, żeby być dumnym z siebie i żeby móc nagrodzić siebie za te działanie i poczuć, że ten wysiłek miał sens. To mnie dużo kosztowało, podjęłam dużo kroków, działań, ale no mam ten samochód, nie? Nie wiem, nawet nie samochód, kupiłam sobie nową, bo te małe nagrody są fajne. Kupiłam sobie, słuchajcie, nie wiem, nowe spodnie, cokolwiek.
Wiesz co, ja w pewnym momencie, cały czas, ja będę męczył jeszcze troszkę ten wątek.
Męcz.
Sytuacja z mojej obserwacji jest taka, że, bo ty powiedziałeś, że jakiś szef może na przykład tam zwrócić komuś uwagę, musi to zrobić delikatnie, bo ktoś może coś robi, a mu nie wychodzi. Natomiast mnie się wydaje, że tu większy problem jest, że za mało robi, a nie to, że nie wychodzi. Mhm. Przynajmniej w tych zawodach, w których my tutaj jesteśmy i myślę zarówno tutaj w sektorze bankowym, jak i nieruchomościowym, bo to jest bardzo podobna obsługa klienta często.
Tak, zgadzam się z tym. Często współpracujemy też te branże.
W jakim stopniu? Tak, tak, to potrafimy mocno współpracować i mnie się wydaje, że częstszym problemem jest to, że komuś się nie chce, że ktoś się za mało angażuje, a nie to, że coś robi, aby skutecznie. Choć są i takie osoby. Ja naprawdę byłem świadkiem, że ktoś walił od rana do wieczora te zimne telefony. Były tam problemy, były problemy. No tak, niektóre problemy mogły przerastać trochę rzeczywiście tę osobę i to mogły, aż tak fundamentalne były problemy, że trzeba było tam wszystko praktycznie zmieniać. No ale właśnie, czy ty masz obserwację taką, że większość ludzi nie ma efektów, bo im się nie chce, czy że nie potrafi? No bo to jest rozmowa rekrutacyjna i w ogóle jakieś tam sprawdzanie kandydata, żeby zobaczyć, czy on się będzie nadawał, prawda? Mhm. No menadżer też aż całkowicie osoby nie nadającej się do pracy raczej nie weźmie, przynajmniej już w takiej firmie z doświadczeniem. Więc tu chyba nie może być ten problem, że ktoś się nie potrafi.
Michał, ja uważam, że każdego jesteśmy w stanie nauczyć wszystkiego, bo to jest tak jak właśnie z takim mitem, że ktoś się urodził handlowcem. Nieprawda, ktoś musi mieć predyspozycję, bo inaczej się nie nauczy. Nieprawda, każdego można nauczyć, tylko właśnie ty wspomniałeś jeszcze o tym szefie, prawda? Że szef może stwierdzić, że ktoś robi za mało, że nie to, że po prostu mu nie wychodzi, tylko no, nie wychodzi, bo nie robi. Ale czy ty jako szef porozmawiasz, powiedziałeś temu pracownikowi, słuchaj, pogadamy. Według mnie tych telefonów jest za mało. Spróbuj wykonać ich więcej i zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Widzisz, to jest ta komunikacja. Tutaj ta automotywacja, bo tu wchodzimy już w tą motywację zewnętrzną, czyli szef przełożony. Przepraszam, szef przełożony, widzisz. Sama się zamotałam. Szef pracownik. I tu wchodzimy już w tą motywację zewnętrzną. Łatwiej jest o motywację zewnętrzną, bo jak ktoś ci stoi nad głową i mówi, ale jak robi to w sposób konstruktywny, to naprawdę efekty mogą być świetne, nie? Ale jako szef powinieneś wtedy, według mnie, po prostu usiąść z tym pracownikiem i powiedzieć, słuchaj, według mnie to nie jest tak, że ty nie potrafisz. Ja cię obserwowałem na twoich spotkaniach, ja widzę, że ty masz ogromny potencjał, ale według mnie tych telefonów wykonujesz za mało. Jeżeli ktoś i znowu jest mocno zaangażowany, dzwoni bardzo dużo, tych efektów nie ma, to według mnie należałoby się przyjrzeć, odsłuchać sobie nawet taką rozmowę, nagrać sobie takie rozmowy, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, odsłuchać sobie takie rozmowy i nawet poprosić kolegę czy szefa, słuchaj, wiesz co, ja tych telefonów robię tyle, nie bój się przyznać do błędu, tak? Ja tych telefonów robię tyle, coś jest nie tak. Dzwoniłem tyle, nie mam żadnych efektów. Siądźmy razem, albo nie wiem, jeżeli nie możemy nagrać, zróbmy sobie kilka takich przykładowych scenek. Zróbmy sobie jakieś, udajmy, że dzwonimy do siebie i porozmawiajmy. Nawet polecam odwrócić się do siebie tyłem, żeby ta rozmowa telefoniczna była taka, wiesz, no nie patrzy, no tutaj nie ma już kontaktu wzrokowego, tej komunikacji, prawda, werbalnej, przepraszam, niewerbalnej, wiesz, żebyś nie widział tutaj mimiki twarzy czyjejś. No i wspólnie się zastanówmy, co mogę zrobić, co mogę poprawić i spróbuję to poprawić, zrobię to. Czy mi to przyniesie efekt? Nie wiem, ale robię coś inaczej, podejmuję kolejne kroki działania. Jeszcze mało tego, angażuję w to kolegę, angażuję przełożonego, wspólnie się zastanówmy, może komuś przyjdzie jakiś ciekawy pomysł. Może ja, wiesz, już jestem w tym szablonie tak mocno gdzieś tam wciśnięta, że nie umiem zauważyć, że coś robię nie tak. No ale robi coś nie tak, skoro dzwonię tak dużo i nie mam żadnych efektów.
Na pewno.
Ja widzę, że ty mnie męczysz mocno, ale bardzo dobrze, po to tu jesteśmy. Natomiast to, co chcę powiedzieć też, Michał, na pewno nie ma złotego środka. Jest cała masa metod, I fajnie, że mówimy o tych i o tych przykładach i dobrze, że zadajesz takie pytania, bo może kogoś, komuś to pomoże, prawda? Dla kogoś będzie to inspiracją, żeby zrobić coś inaczej.
No oby, oby. Wiesz co? Dlaczego ja Ciebie męczę? Jeszcze będę męczył, ponieważ ja już kilka lat jestem w tej branży i naprawdę widziałem sporą ilość agentów nieruchomości. Zarówno tu razem współpracowaliśmy, jak i oczywiście widziałem na rynku. I widziałem, że tak wielu według mnie idealnych, no 10 na 10 agent czy agentka nieruchomości i raczej przez te brak, tak mi się wydaje, że bo to też nigdy nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale raczej przez brak motywacji albo przez brak tych początkowych efektów, no te osoby jednak odpuszczały, tam z jakichś względów odpuszczały, mi po prostu szkoda, bo mam świadomość, że praca agenta nieruchomości, szczególnie ta w telewizji, to nie jest wykonywanie zimnych telefonów, to nie jest jazda na spotkanie i branie udziału w castingu, że pan mnie weźmie, ja będę tańsza, pan mnie weźmie, bo ja tutaj panu poduszki ładniej utworzę, w ogóle pan mnie weźmie, bo już mam klienta. Nie tego sobie ludzie wyobrażają, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w tej branży i osoby, które... Agencji nieruchomości jest coraz więcej w telewizji. Te programy są po prostu sexy, ładnie się te wnętrza ogląda, to wszystko się nazmieniało i ludzie często myślą, że praca agenta nieruchomości to są prezentacje, negocjacje, o takie rzeczy. I to też jest bardzo ważny element naszej pracy. Bardzo ważny. Tutaj też można naprawdę dużo ugrać i dużo przegrać, ale na serio tak wielu agentów widziałem, którzy nie dotarli do tego momentu albo dotarli po prostu pojedynczo, ale tu odpuścili. I dlatego tak chciałbym, bo mam świadomość, że wiele z tych osób mogła sobie sama pomóc. Czyli jeśli mieli to szczęście i trafili na menedżera, który dostrzegał to i zwracał im uwagę i brały to do siebie te osoby, to niektóre zostały do dziś.
Tak.
Natomiast nie każdy szef może to dostrzec, bo przecież też ma swoje obowiązki. Nie wszędzie jest taka struktura, że jest menedżer, który non-stop to widzi, gdzie są takie komunikacje. I właśnie cały czas, jak zrobić tę automotywację właśnie do tych rzeczy, których najbardziej nie, o, to może tak, których nie lubimy, bo ja podejrzewam, że tu może jest rozczarowanie. Czyli ktoś przychodzi do agencji nieruchomości, myśli, że będzie pokazywał piękne apartamenty, piękne sypialnie. Tych sypialni na razie nie ma. Czyli już pierwsza rzecz się robi, nie robię tego, co chciałam, robię to, czego nie lubię. Bo jeśli ktoś robi to, co lubi, to teoretycznie ta automotywacja będzie ciutkę chyba silniejsza, prawda? Więc co zrobić? Właśnie gdy robimy coś, czego no nie do końca lubimy, ale wiemy, że to może nas
tam
zaprowadzić.
No. Nic nie zrobimy. Wiesz co, ja powiem Ci tak, ja prowadziłam dużo szkoleń z rozmów telefonicznych, sama nie lubiłam nigdy dzwonić. Ja byłam sprzedawcą i też wiedziałam, że jeżeli nie wykonam tych telefonów, no to nie sprzedam, bo nikt do mnie nie przyjdzie od tak złej, zwłaszcza prawda, klient zamożny, na którym na przykład mi zależało, bo nie ma czasu. Nie lubiłam dzwonić. Co robiłam? Wiesz co, tutaj rzeczywiście jest tak, ja lubię pracę zespołową, ja będę cały czas do tego nawiązywać. Ja w tym momencie podglądałam, albo później to, co rekomendowałam ludziom, prawda, z którymi pracowałam w zespołach. Każdy jest dobry w czymś. Nie lubisz czegoś, nie umiesz, nie bój się zapytać. Pójdź do kolegi, koleżanki i zobacz, jak ona to robi. Jeżeli, bo rozumiem, mówisz o agentach, no mogą być mniejsze, ty masz akurat większy zespół, ale mogą być też mniejsze zespoły, gdzie pracują 2-3 osoby. Ale w momencie, kiedy my jesteśmy na etapie, no, mamy XXI wiek, mamy internet, wszystko możemy sobie wygooglować. Możemy sobie obejrzeć całą masę, ja też tak robię. Myślę, że ty też. Oglądamy na przykład filmy na YouTube i oglądamy na przykład osoby, które mogą być dla nas inspiracją. Jest cała masa przykładów, jakich zwrotów użyć. Ostatnio na przykład brałam udział w bardzo ciekawym webinarze na LinkedIn, gdzie kolega z dużym doświadczeniem mówił o tym, w jaki sposób wykonywał telefony. I też mówi, że tego nie lubi. Kto z nas lubi, wiesz, jak dzwonimy, prawda, próbujemy, a tam klient, no kto ma teraz czas na rozmowy? Chociaż coraz więcej osób deklaruje, że odbiera te telefony, słucha z czystej życzliwości, no jeżeli ktoś jest uprzejmy, ma miły głos i zacznie rozmowy w sposób niestandardowy, to jesteśmy w stanie wysłuchać tej rozmowy i nawet porozmawiać chwilę. Ale no tutaj, jeżeli czegoś nie umiesz, nie robisz, to powinieneś poświęcić temu najwięcej czasu. Bo to będzie cały czas twoja kula u nogi. Jeżeli się nie nauczysz, to będzie cię cały czas demotywowało do tego. I tak jak ty mówisz, zobacz, przychodziły osoby, w których widziałeś potencjał i odchodziły zaraz, bo nie tak sobie wyobrażały tą pracę. Ja myślę, że prowadzenie takiej osoby na początku, zwłaszcza przez pierwsze 3 miesiące i poświęcenie większej uwagi takiemu pracownikowi w tym okresie wdrożenia jest kluczowe. Bo wtedy ty na bieżąco możesz porozmawiać z nimi, zapytać, z czym ty sobie nie radzisz, czy masz kłopoty. Jeżeli sobie nie radzisz, to co zrobiłeś, żeby, nie wiem, podpytałeś kolegów, albo może ja jakoś ci jestem w stanie pomóc. Wiesz, tutaj, tak jak powiedziałam, nie będzie złotego środka, ale jeżeli ty nie porozmawiasz z taką osobą, no to możesz stracić bardzo dobrego człowieka. Bo człowiek może mieć potencjał, ale nikt go nie nauczy, nikt mu nie pokaże. Więc warto rozmawiać i zapytać, no dobrze, to co zrobiłeś, w czym ja ci mogę pomóc, czym ci może pomóc kolega, no i doceniaj, zauważaj. Możemy zarówno siebie sami doceniać, zauważać, automotywować i powiedzieć, nie no, jestem super, co nam przychodzi wcale niełatwo, ale bardzo ważna jest ta motywacja też zewnętrzna, kiedy twój szef zauważy, okej, wykonywałeś tych telefonów, tyle nie szło ci, a teraz widzę, że coraz więcej masz tych spotkań. Jak to zrobiłeś? Jak ci się to udało? Co ci pomogło? I taka wymiana najlepszych doświadczeń. Wiesz, oczywiście możemy, wracając do pracy zespołowej, trochę prywaty, Michał, ale my się poznaliśmy wchodząc na Śnieżkę, tak? I też nam nie byliśmy dobrze przygotowani, też nam różnie szło, ale motywowaliśmy się jako zespół. Czyli w momencie, kiedy byliśmy już w połowie tej drogi, nie chciało mi się już iść. Dołączały do nas różne inne osoby i trochę mi było wstyd. No mówię tak, no dobrze, jak teraz zejdę, no to głupio. Tyle już wchodziliśmy, tyle wspólnego wysiłku i co, mam teraz to wszystko zostawić i pójść sobie? I grupa mówiła, dobrze, co ty teraz zamierzasz się poddać i już nie wchodzić? No to po co tyle na ciebie czekaliśmy?
Czy mogę to sprostować?
Tak.
Nie motywowaliśmy się wzajemnie, ponieważ ani razu nikt mnie nie musiał motywować, to ja na was czekałem.
Także no i ty nas motywowałeś.
Tak, chciałbym to sprostować, że mnie nikt nie musiał motywować.
Zgadzam się.
Dla mnie to w ogóle była ujma, że na tak niską górę wchodzę. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście tam samo podejście skarpacza nudne takie i się wszystkie odechciało. No pewnie, że tak może być, ale to w grupie siła. Tak, to chyba, wiesz co, w wielu przypadkach jest, nie? Że w grupie siła. To nawet gdzieś tam pod nocnym sklepem, jak tam stoi 7 chłopaków, to w grupie siła, nie? 5 razy do bicepsu, od razu jest mocy. We wszystkim coś takiego może być.
Mogę ci tylko wejść w słowo?
Wchodź, pewnie. Ale jak zobacz, na Śnieżkę weszłaś, to i w słowo wchodź.
Właśnie powiedziałeś, dla ciebie to nie był żaden wyczyn, a dla mnie był. I gdyby nie wsparcie grupy, gdyby nie to, tak jak powiem, no, gdybyś na nas nie czekał, to my byśmy pewnie z koleżanką i później osoby, które do nas dołączały i nie weszły, bo nie miałybyśmy tej motywacji i siły w sobie, byśmy stwierdziły, że wiesz co, po co my tam będziemy wchodziły tyle, to zejdźmy, pójdźmy na dobrą kawę, poczekamy na resztę, jak już wejdą, zejdą, trudno, nie dałyśmy rady. Ale czekałeś na nas, czekałeś. Czasami nawet wręcz bardzo stanowczo powiedziałeś nam, że trzeba ruszyć się i wchodzić. Czasami takie coś też jest potrzebne. Czyli jeżeli ktoś z boku popatrzy na ciebie i powie, pieścisz się, a co zrobiłaś inaczej? Jak cię ten but uwiera, to go zdejmij albo, nie wiem, zawij sobie, coś z tym zrób. Co zrobiłaś jeszcze, żeby jednak zmusić się do tego działania? Czy najlepiej się poddaj, zejdź, prawda, ja na ciebie tylko czekałem, teraz będę wchodził sam, a moi koledzy wszyscy już poszli. I tak chcesz nas zostawić, tak? Tutaj, teraz? Wiesz, czasami takie, jak ktoś na ciebie spojrzy z boku, da ci taki mocny feedback, konstruktywny, ale mocny, też to motywuje. Tylko mówimy tutaj już o motywacji zewnętrznej. Bo ja wchodząc na tą Śnieżkę, sama siebie mogłabym tylko motywować tym, że okej, będzie fajnie jak tam wejdę, sama siebie przekonam, że dałam radę, ale ja lubię ludzi, więc ja bym nie wytrzymała na tym dole, nie wiedząc co się dzieje na tej górze. To by mnie motywowało. Ale widzisz, to już ja mam cel. Spędzić miło czas na górze, wchodząc ze wszystkimi, mimo tego, że wejdę ostatkiem sił. I bo nie jestem przygotowana i butów nawet nie mam dobrych. Ale wejdę, bo moim celem jest zobaczyć, jak tam jest, jak wejdzie tyle osób, jaka to jest radość, jaka to jest wymiana doświadczeń, a nie siedzieć na dole i się zastanawiać, co oni tam robią. Ostatkiem sił, ale wejdę, bo mam cel. Podzieliłam to na mniejsze kroki, bo wchodziłam dużo dłużej niż ty i musiałeś czekać na nas. Podzieliłam to na mniejsze kroki, ale to zrobiłam, bo chciałam.
Masz krótsze nogi. Ciężko, żeby duże kroki robić, nie?
To fakt, no nic nie poradzę. Wiesz, w obcasach nie wejdę. Mogłabym to założyć obcasy, wtedy bym miała dłuższe, ale no widzisz, to jest dobranie złego narzędzia do pracy też. Widzisz, takie błędy też popełniamy. Ja wzięłam złe buty, czyli wydawało mi się, że są dobre, czyli już popełniłam błąd. Nie przygotowałam się odpowiednio. Jakbym wzięła szpilki, no to w ogóle...
To byś do pudelku pewnie wylądowała, nie? Blondyna w szpilkach na Śnieżce, no, brzmiałabyś lejki. Czasami warto na przykład.
Masz coś przeciwko blondynkom?
Nie. No. Na Śnieżce nie. Na Śnieżce nie. Słuchaj, to wiesz co, bo teraz troszeczkę tam do takich sportowych wyczynów tak. troszkę przyszliśmy.
Tak. Ale tylko przepraszam, wiesz co, bo umknie mi to, a muszę to powiedzieć. Nawiązując do sportowych wyczynów, chcę powiedzieć o tym, żebyśmy dbali o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Czyli ćwiczenia to jest kolejny element, który pomaga nam się zmotywować do pracy. Jeżeli dbasz chociaż raz w tygodniu, zrobisz coś, wyjdziesz na ten spacer, no, już nie mówię o jakimś wyczynowym tutaj, wyczynowych ćwiczeniach i jakiejś gimnastyce, prawda? Tutaj mam na myśli jakąkolwiek aktywność fizyczną. Wyjdę, coś zrobię, pobiegam, na orbiterku pojeżdżę chwilę, pójdę na spacer, cokolwiek, ale ja zaczynam dbać o siebie, o swój nastrój, o swoją kondycję psychiczną i fizyczną, która jest niezwykle istotna, żeby się automotywować. Bo jeżeli ja będę miała zły nastrój, to dużo gorzej będzie mi się zmotywować do pracy. Przepraszam, że ci weszłam
nie,
w słowo.
Nie, dobrze mówisz. Wiesz co, bo to jest wiele... Nie wiem, czy to nawet są badania, ale po prostu jest wiele teorii, które mówią, że... Znaczy, ja w ogóle jestem tego zdania. Ja tam kiedyś miałem przez chwilę romans ze sportem i... No i to jest w ogóle, to jest coś, to jest rzeźnia, wiesz? To jest rzeźnia, bo to musisz ćwiczyć bez sensu, po to, żeby może tam za 8 miesięcy był z tego efekt. Prawda? Czyli tutaj to dopiero trzeba mieć motywację, żeby jakieś durne ćwiczenia robić fizyczne, czyli najbardziej męczą przede wszystkim ciało, nie mózg, ale ciało, chociaż po chwili troszkę ten mózg też. Musisz robić tak bzdurne rzeczy, bo ten sport naprawdę powolutku przynosi te efekty, jakie są, prawda? No i trzeba to przetrwać i dopiero później, żeby był wynik. Natomiast jak obserwuję, to ci sportowcy akurat motywację, jeśli ktoś nawet za młodego ten sport troszkę dłużej uprawiał, trenował, no to, że teraz idzie mu troszkę lepiej, tak mi się wydaje.
Tak, nie? Ale muszę ci przerwać.
Przerwij.
Wiesz co, muszę ci przerwać, bo powiedziałeś przede wszystkim, że bezsensowne rzeczy, ćwicząc, prawda? Że robisz całą masę bezsensownych rzeczy. Zobacz, i to prowadzi cię do celu, bo tak naprawdę, bo ty mówisz, no to jest hardcore. No jest, ale twoim celem na przykład było, nie wiem jaki był twój cel, Michał, no ale podejrzewam, że na przykład celem niektórych może być wyrzeźbienie sobie brzucha albo praca nad nogami. No u kobiet na przykład praca nad tym, żeby sylwetka, no pupa tutaj dobrze wyglądała, tak? Więc to nie są bezsensowne rzeczy. Zobacz, te całe bezsensowne rzeczy, dzielisz swój cel na mniejsze kroki. I te całe bezsensowne, jak to nazwałeś, rzeczy prowadzą cię do celu. Więc one nie są bez tych bezsensownych, jak to nazwaliśmy, rzeczy, nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj tego efektu końcowego. Czyli zobacz, nam się mogą te rzeczy wydawać bezsensowne, ale bez systematyczności, zarówno w sporcie, czy w sprzedaży, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie naszego życia, bez systematyczności będzie nam bardzo ciężko osiągnąć cel. Więc my musimy się tylko pracując systematycznie, i do tego zachęcam, tylko pracując systematycznie i robiąc nawet rzeczy, które wydają nam się bez sensu, takie rzeczy mogą ci przynieść efekt za pół roku, ale przyniosą, bo ty pracowałeś systematycznie. Ale jeżeli ty stwierdzisz, że nic mi nie wychodzi, to ja nie będę dalej dzwonił, to skąd ma przyjść do ciebie sprzedaż, ma przyjść klient, mają przyjść kolejne transakcje? Możesz to robić ucząc się i możesz popełniać błędy, masz do tego prawo, ale nie robiąc niczego i nie wykonując tych bezsensownych nawet telefonów, oczywiście nie mam, absolutnie nie uważam, że telefony są bezsensowne, ale tutaj to słowo nam się wkradło i tak już trochę zostało z nami w dyskusji, ale chcę tylko powiedzieć, że rzeczy, które nam się wydają bezsensowne, mają sens, bo prowadzą się do tego efektu końcowego.
Czy ja to rozumiem? Czekaj, bo tak to mi mówisz, to było dla mnie wtedy bezsensowne.
Ja wiem, że
wtedy
to
było
rozumiesz.
Dla mnie to bezsensowne.
Ja wiem, że ty to rozumiesz, ale może nasi słuchacze, mam nadzieję, że słuchaj, ktoś z nami zostanie tak długo. Tak,
właśnie.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze no dostrzegą po prostu sens w działaniu, w takiej systematyczności, w planowaniu i w systematycznym działaniu, nawet robieniu rzeczy, które wydają nam się bezsensowne.
Czy uważasz, że osoba, kobieta czy facet, którzy mają kaloryfer na brzuchu,
nigdy nie miałam.
Ja też jeszcze nie miałem. To świadczy o tym, że oni mają automotywację dobrą?
Ja myślę, że ja podziwiam takie osoby.
Ja
bo
też.
Ja, bo ty mówisz, miałeś romans ze sportem. Ja próbowałam mieć kilka razy, nigdy mi nie wyszło.
Nie jesteś romantyczką.
Nie jesteśmy sobie pisani ze sportem, mimo tego, że próby były. Nawet słuchaj, jeżdżąc na jakieś wyjazdy firmowe, to na przykład pracowałam, no tutaj byłam cheerleaderką, a nie, prawda, tutaj osobą, która aktywnie ćwiczyła, nie? Wiesz co, ja podziwiam te osoby i takie osoby muszą mieć w sobie dużo automotywacji. Oczywiście mają też motywację zewnętrzną w postaci trenera. Mówimy o profesjonalnych sportowcach.
Nie, mi chodzi normalnie. Klasycznie. Znaczy pewnie już teraz coraz częściej myślę, że jest i jakiś tam może i dietetyk i sportowiec, ale, znaczy i trener personalny, ale myślę, że to nie jest obowiązek, że nadal jest sporo osób, które samemu to robią. No i właśnie, czy to świadczy, bo dla mnie to jest szacun.
To znaczy, ja uważam, że takie osoby mają w sobie bardzo dużo automotywacji i potrafią się motywować do pracy. To widać po efektach ich pracy. To widać po tej systematyczności, bo bez tego nie mieliby tego kaloryfera. Ja mówię, nigdy nie miałam i nie wiem, jak to jest. Natomiast podziwiam takie osoby i uważam, że one są mocno zdeterminowane i to jest dobry, Michał, pomysł też, żeby kiedyś porozmawiać z taką osobą i zapytać właśnie, co zrobił, że udało mu się osiągnąć taki efekt i jak sobie radził z tymi przeciwnościami losu, z tym takim właśnie niechcieństwem. Ja myślę, że później, jak już zaczynamy...
Przepraszam, czy niechcieństwo to jest przeciwieństwo losu? Nie.
Nie.
No, to nie jest przeciwieństwo losu, ale to rozwala każdego zawsze, nie?
Wiesz, to zawsze, to takie powiedzenie nawet, prawda, znane, że żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce, to by było fantastycznie, tak? To byśmy osiągnęli, po prostu byśmy te góry przenosili, no ale tak nie jest.
Życie, a myślisz, że im się chce? Czy im się nie chce, ale potrafią to przełamać? Czy im się po prostu chce?
Ja myślę, że na początku może im się nie chcieć. Jak już zaczynają zauważyć te kaloryfery pojawiające się, jakieś pierwsze efekty, to pewnie im się chce jeszcze bardziej. Ale to ja tylko przypuszczam, bo ja mówię, ja nigdy nie miałam. Takie są moje przypuszczenia. Albo obserwują, wiesz co, otaczają się też, jeżeli chodzą, ćwiczą. Ja myślę, że wtedy ćwiczą na siłowni, jednak nie w domu. Jeżeli widzą, otaczają się ludźmi, którzy też odnoszą podobne sukcesy i są dobrze zbudowani, to też jest dla nich motywacja, że okej, ja zacząłem, ale ten tutaj kolega to już ma co pokazać, nie?
No i teraz już nic nie wiem o tej rozmowie. Znaczy po tym etapie rozmowy, to już teraz nic nie wiem. Bo tak staram się troszkę, wiesz co, do siebie to wszystko, no przez swój pryzmat na to wszystko.
A masz problem z automotywacją?
Myślę, że nie. A. Myślę, że nie, natomiast oczekiwania oczywiście, że mam dużo większe.
Mam ja
dużo
czasem
większe.
Mam.
A czy wiesz co, no mi też się czasami włącza leń. To u mnie też się włącza leń i gdzie zawsze poniedziałki wieczór ja miałem bardzo dużo zaplanowanej pracy domowej przy komputerze. Tak teraz niestety na HBO jest bardzo fajny serial o Lakersach, gdzie byłem zawsze przeciwnikiem i HBO i Netflixa, mimo że to mam, to w ogóle unikałem włączania tego. No ale się pojawił dobry serial i tu niestety walczyłem czasami ze sobą. Natomiast traktuję to jako małe grzeszki, żeby później było troszkę lepiej.
Czyli zobacz, nawet powiedziałeś unikanie rozpraszaczy, o których mówisz. No bo taki serial, telefon, to tak jak ja teraz jestem rozpraszaczem twoim, cię już rozproszyłam trochę. Wiesz co, unikanie takich rozpraszaczy też pomaga się moc motywować do pracy, no bo jednak poświęcasz ten czas na zrobienie czegoś, a nie na oglądanie tego serialu. Ale obejrzenie tego serialu możesz sobie potraktować jako nagrodę. Jak już zrobię to, osiągnę ten cel, albo przynajmniej kilka kroków wykonam, to sobie obejrzę z 5 odcinków tego serialu, nie? A co tam? Zobacz, sam sobie wtedy wyznaczysz cel, czyli jeżeli zrobię to i to, małymi krokami, to w nagrodę mnie czeka te 5 odcinków tego serialu, który dotychczas był tylko mnie rozpraszał. Czyli zobacz, obejrzysz sobie ten serial, ale w nagrodę, inaczej będziesz się czuł. Tak podejrzewam, nie wiem.
Tak powinno być, nie, to było spoko. Wilcy, syty i owca cała, nie? Tak. Wszystko się zgadza w drugą kolejność. No tak, obejrzę 5 odcinków i zamiast zrobić to 6 obejrzę, no tak. Czyli trzeba zacząć tak, jak mówiłaś.
I rano wstaniesz i powiesz, no dobrze, obejrzałem 6 odcinków, fajnie było, no ale miałem zrobić to i to i znowu mam zaległości już takie, że no ciężko będzie mi się wtedy zmotywować do pracy, bo już mam zaległości. I tak będzie z dnia na dzień, tych zaległości będzie coraz więcej. One się będą nawarstwiały i wtedy już jest ciężko się zmotywować. Dlatego zachęcam do tej systematycznej jednak pracy. Bo wtedy widzisz ten progres. Widzisz, że zrobiłam to, zrobiłem to i jest tego mniej. Do czegoś mnie to zaczyna prowadzić. A jak przyjdzie deadline i musisz zrobić wszystko, to jesteś raz narażony na całą masę stresu, bo musisz zrobić to szybko. Jeszcze wracając, prawda, do szefa, no tutaj będzie nieprzyjemnie, no bo miałeś to zrobić, miałeś na to tyle czasu. A ty nie zrobiłeś, bo oglądałeś serial. Wiesz, no później taka systematyczna praca. Dbamy też wtedy w tym momencie o swoją psychikę, bo robiąc coś systematycznie, nie narażam się na taki stres, jak podejmuję się czegoś dopiero wtedy, kiedy mam już ten termin końcowy.
Czy według ciebie, bo to chyba trochę jest coś z tym wspólnego, Czy według Ciebie większość ludzi w tym towarzystwie zawodowym, tak, z którym miałeś do czynienia, czy to są osoby, które mają bardziej wysoką samoocenę, czy za niską samoocenę, czy taką adekwatną samoocenę?
To jest sprawa indywidualna, Michał. To niezależnie od środowiska każdy z nas ma albo większą, albo mniejszą samoocenę. Ja obserwuję tutaj absolutnie, wybacz, i tutaj wszyscy mężczyźni nas oglądający też tutaj proszę tego nie odbierać personalnie, ale mężczyźni mają mniejszy kłopot z tym, żeby wysoko oceniać swoje umiejętności, żeby ta ich samoocena była wysoka. My kobiety wolimy być po prostu perfekcyjne, wszystko musi być idealnie i wtedy powiemy, że większość przynajmniej z nas, wtedy powiemy, że już jesteśmy gotowe, projekt nam wyszedł, no jesteśmy w czymś dobre. To jest też, Michał, kolejny element, który może mieć wpływ na naszą automotywację, bo taki przesadny perfekcjonizm do niczego też nas nie prowadzi. Bo ja na przykład będę uważała, że moja prezentacja, moje szkolenie jeszcze absolutnie nie jest gotowe i zamiast już wystartować, robić coś, podejmować działania i korygować na bieżąco efekty tych działań, to ja będę się skupiała miesiącami nad tym, jak tam jeden, wiesz, jedna grafika wygląda, nie? Że ona tam nie pasuje. A mamy takie skłonności, to też nas do niczego nie prowadzi. To tutaj też kiedyś jednej z moich koleżanek powiedział dobrze promotor. Ja wolę dostawać od pani systematycznie materiał, mimo tego, że nie będzie doskonały, niż nie dostawać od pani niczego przez pół roku, a po pół roku mi pani wyśle coś. Wiesz, to taki przesadny perfekcjonizm to jest też jeden z elementów, który może zaburzać naszą automotywację. Bo cały czas będziemy uważać, że nie jesteśmy doskonali na tyle, żeby coś zrobić. Że jeszcze te umiejętności nam nie pozwalają na to. Wracając do Twojego pytania, to tutaj nie ma znaczenia branża. Ja uważam, że każdy z nas to jest sprawa indywidualna. Mówię, ja cały czas taki właśnie tutaj moją wadą uważam, jest taki ten nadmierny perfekcjonizm, nad którym pracuję, ale są osoby, które tych umiejętności mają dużo mniej, a potrafią na przykład tak dobrze opowiedzieć o sobie, o swoich umiejętnościach, że podziwiam, naprawdę, bo to też jest sztuka.
A Ty potrafiłabyś poznać, w którym momencie się zaczyna ten niebezpieczny perfekcjonizm, do którego momentu on jest fajny, zdrowy, a kiedy właśnie już powoli niech się żaróweczka zaświeci, lampka?
Kiedy, no Michał, to jest właśnie tak, jak ja miałam do czynienia z czymś takim. To jest tak, jak ja odkładam już przez 2 miesiące coś, nie zabieram się do tego, mimo tego, że wiem i codziennie rano, słuchaj, budzę się z tą świadomością, matko, nadal tego nie zrobiłam. Nadal nic z tym, bo ja muszę tu pojechać, to musi być tak zrobione, z tym muszę, jak z tym porozmawiam, to ta osoba to będzie, nie, no przy takim projekcie to musi być ktoś dużo bardziej znany na przykład. I zamiast podjąć jakieś działania i może być te działania, te poszczególne osoby poprowadziły mnie do tej osoby, której faktycznie szukam, to nic nie robię, bo uważam cały czas, że to nie jest odpowiednie, to nie jest wyjątkowe, to nie jest perfekcyjne, a ja takiego szukam. I jeżeli to jest ten moment, kiedy ja już widzę, że przesadzam, bo w momencie, kiedy odkładasz coś, miesiącami, czasami tak potrafimy, bo uważasz, że nie jest wystarczająco dobre, no to już jest ten moment, żeby się zastanowić i popracować nad sobą, że jednak lepsze jest robienie czegoś, niż czekanie na ten idealny moment, idealnie zrobione zadanie.
Jak tę pracę wykonać przynajmniej na początku? To da się samemu ze sobą popracować właśnie, gdy ten perfekcjonizm skrajny nas blokuje?
I tutaj bym właśnie wróciła do tego, o czym mówiliśmy, zacznij. Jeżeli zaczniesz, to tak jak zrobienie idealnej prezentacji. No nie ma czegoś takiego. To tak jak śmieje się nasze podejście, zobacz nawet. Ja przed naszym spotkaniem wysłałam Ci prezentację, a Ty mówisz, a po co Ci prezentacja w ogóle? Wiesz, a ja uważałam, że musi być prezentacja i rozmowa i wszystko, prawda? Nie musi. Nie musi absolutnie, nie musi tak to wyglądać, nie? Ale ktoś nam musi to też uświadomić.
Zrobiłabyś 15 pompek? Kobiety robią takie dziewczęce chyba.
Powiem Ci tak, nie wiem, ale jakbyś mnie zmotywował, to spróbuję.
Dobra, a 15 przysiadów byś zrobiła?
Tak.
Dobra, i teraz powiedz mi, czy gdyby ktoś sobie za cel zrobił, że przez najbliższe 21 dni, ale bez wyjątku, po przebudzeniu, pierwsze co robi 10 pompek i 15 przysiadów, czy on po 21 dniach będzie dużo silniejszy, jeśli chodzi o automotywację? Czy on już będzie zbudowany?
Zobacz, i świetnie, że poruszyłaś ten element, bo już mówię poruszyłaś, bo już siebie wyobrażałam robiąc sobie te po prostu pompki, których bym nie zrobiła, ale bym podjęła wyzwanie. Wiesz co, na pewno będzie silniejszy. Zobacz, robiąc takie proste rzeczy, budujesz w sobie tą siłę i budujesz w sobie nawyki. Czyli w momencie, kiedy nawet, no widzisz, to teraz chyba zacznę robić te pompki, żeby spróbować.
A to jest minuta, nie?
Tak, to jest minuta. Rano, znaczy dla ciebie minuta, nie? No, dla mnie 10 pompek to nie wiem, muszę spróbować.
Jak nie zrobisz tego w minutę, to nie zrobisz wcale, nie? To albo lecisz, albo...
Michał, no to nie zrobię, nie. Teraz, ale popracuję nad tym.
A widzisz.
Ale zobacz, to jest tak, że jeżeli dopóki nie zacznę, no to nie będę wiedziała. Jeżeli podzielę sobie na mniejsze kroki, nic ci nie będę mówiła tam, że będę robiła na początku po dwa ledwo, co? Bo ręce są słabe, na klawiaturze najczęściej, to będę z siebie coraz bardziej dumna i będę widziała ten progres. Dobra, to ja mu jeszcze pokażę, zrobię mu, no może nie za miesiąc, ale za jakiś czas zadzwonię i powiem, słuchaj, wstaję rano i 10 pompek, to tak. A tobie ile to czasu zajmuje, bo mi minutę. Ale widzisz, to też ktoś ci musi zainspirować, komuś czasami chcemy coś udowodnić nawet, prawda? Bo ktoś ma no, rzucić takie wyzwanie. To też jest dobra metoda na automotywację. Na pewno taka osoba będzie silniejsza. Próbowałam, robiłam, na początku mi nie wychodziło. Strasznie słabe miałam te ręce. Ale pracuję nad sobą, codziennie robię tych pompek więcej. W końcu zadzwonię do kolegi i powiem, robię 10. I będę silniejsza. Będę zdrowsza, będę bardziej wysportowana i przede wszystkim nauczę się systematycznie pracować nad sobą. Więc zobacz, tutaj świetny pomysł dałeś, bo taka praca nad sobą, wyznaczanie sobie takich celów, nie wiem, to mi sprawia trudność, ale będę codziennie wstawać o godzinie 6 i robić te 10.
To może być o 9 nawet.
Może być o 9,
nie, to
dokładnie.
Nie może być o 6.
To tak, to świetny też właśnie, świetny przykład, to nie musi być ta godzina, to nie musi być 6. Mam kolegę, który na przykład on wstaje codziennie o 5, bo mówi, że do 9 obrabia się ze wszystkim. I on mówi, wtedy jest tak zmotywowany, nikt mu nie przeszkadza, dzieci się jeszcze po domu nie kręcą. On sobie zrobi wszystko, podzwoni, powysyła to, dzwoni za wcześnie. Ja mu też mówię, nie wysyłaj nam na przykład powiadomień, bo ja mam niewyciszony telefon i o 5 mnie budzisz. Ale słuchaj, podziwiam go. I on powiedział, ale to nie musi być 5, wstań sobie o tej 6-7, ale zrób coś. Zrób, zacznij działać. To nie musi być 5. Mówi, ja akurat wstaję o 5, bo później chcę mieć popołudnie już wolne i chcę wiedzieć, że zrobiłem i mam czas na inne, przyjemniejsze rzeczy.
Wiesz co, kiedyś miałem kryzysy, pewnie każdy miał różne kryzysy. Miałem kryzysy, że mi się nie chciało, że nie wierzyłem, nie widziałem celu. I powiem tobie, na mnie zadziałało dobrze, jak przestałem jeść. Nie no, chyba z 7 dni nie jadłem nic. No, ale powiem tobie, to mi dało taką motywację, także jeśli z tym macie problemy, możecie spróbować, bo to jest najtańsze, za darmo. To może za darmo.
Zwłaszcza w tych czasach.
Tak, może za darmo nie jeść i no to mnie zbudowało. To powiem tobie, że te 7 dni, tam 5 czy 7 dni chyba nie jadłem, no to byłem gdzieś z półtorej miesiąca byłem silny po tym tygodniu. Mhm. Po prostu miałem taką siłę, natomiast robiłem to tylko i wyłącznie, żeby sobie udowodnić, że mogę pokonać swój no, pragnienie.
Tak.
Gdzie tam pragnienie już tam do pierwszego dnia, no ja teraz jestem jeszcze nadczo,
znaczy, tak?
Która to jest godzina 16 dochodzi, jestem nadczo jeszcze, ale na 18 będę głodny. To nie ulega wątpliwości, że będę głodny i tak to będzie wyglądało, więc... Ale te 7 dni potrafiło mnie naprawdę wnieść z półtorej miesiąca i to tak na grubo, że żadnych, pamiętam, że nie miałem już... Znaczy no, coś co kiedyś tam było jakimś, wiesz, olbrzymem, to teraz było pierdołą. Także dlatego zapytałem o te głupie pompki i przysiady, bo to jest półtorej minuty po pobudce, tak? Jak jesteś rozgrzana,
to...
No ale przysiady to już na pewno zrobisz.
Tak,
już,
zrobię na pewno,
prawda?
Zrobię.
Nie tylko, że fajnie rozprostujesz się od razu, krążenie od razu fajnie ci machnie, to... Ja nawet to kiedyś mówiłem tu na YouTubie. Ja nie poszedłem do wojska z tego względu, bo nie chciałem do niego iść, ale najbardziej w tym wojsku nie lubiłem słuchać durnych rozkazów. Mhm. Ja jeszcze jestem z tego rocznika, że musiałem iść na studia, żeby nie iść do wojska. Inaczej bym w ogóle nie poszedł na te studia. I najbardziej mi wkurzało tam to, że trzeba mieć pościelone łóżko, że trzeba być na jeżyka, na zapałę trzeba być ogolonym. I ja to dopiero niedawno właśnie zrozumiałem i to gdzieś też zauważyłem, że słuchaj, jeśli taki żołnierz wstaje i wie, że jakiś dzban mu zaraz przyjdzie, będzie darł mordę, że trzeba to łóżko pościelić perfekcyjnie, to mu fajny komunikat idzie do mózgu, że on rozpoczął dzień od czegoś, co wykonał i wykonał to świetnie. Mhm. No bo wykonał, nie?
Tak.
To trwa 3 minuty, pewnie jak już jesteś takim zawodowym żołnierzem, cyk, 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 cyk. Trzyminutowy rytuał i już zaczęłaś dzień od celu, z realizacji, tak. Konsekwencji, nie?
Tak.
Dlatego chyba te poranki są dlatego takie ważne, żeby od razu na ostro wjechać. I często te osoby, które chodzą na siłownię, one często, chyba ci, którzy chodzą rano na dzień dobry, mają troszkę lepsze wyniki niż wychodzą na dobranoc, prawda? Może tak być.
Może tak być. Wiesz co, rano, w ogóle są też badania, które potwierdzają, że rano jesteśmy jednak bardziej chłoniemy wiedzę, jesteśmy kreatywniejsi. Oczywiście tutaj nie generalizujemy, prawda? Bo różnie niektórzy mówią, że są nocnymi markami i dopiero jak wszyscy pójdą spać, to wtedy przychodzi ta wena i są w stanie zmobilizować się i na przykład popracować intensywnie, no ale wtedy nie zadzwoni do klienta w nocy. Prawda? No mimo tego, że jestem wtedy kreatywniejszy, więc muszę się w jakiś sposób zmusić do tego, żeby zrobić to dobrze rano. Wracając do tego, ja Ci gratuluję tej głodówki, bo ja bym na pewno nie wytrzymała i jak tych pompek mogę się podnieść, to takiej głodówki zdecydowanie nie. To zobacz, tak jak mówisz, takie rytuały, proste czynności rano, codziennie powtarzane tak samo. I nie musi być to tak, jak mówisz, ścielenie łóżka i wysłuchiwanie, bo dla każdego, tak jak nazwałeś to, oczywiście nikogo nie obrażając, bo dla każdego ten dzban, tak jak mówimy w wojsku, może mieć postać innego dzbana, tak? W naszym otoczeniu. Natomiast takie, przede wszystkim pracujmy sami nad sobą, czyli to ścielenie łóżka, niech to będzie włączenie tego komputera, niech to będzie zaplanowanie sobie pracy, niech to będzie później te wygładzenie, niech to będzie wykonanie kilku telefonów, niech to będzie też chwila refleksji, dajmy sobie też prawo do odpoczynku, to jest ważne. Jeżeli czujesz, że Ci nie idzie i wykonałeś tych telefonów 10 i po prostu Ci nie idzie, to nie dzwoń już dziś. Albo zrób to za pół godziny, bo musisz na przykład, bo też będą takie sytuacje, że będziesz musiał wykonać te telefony. Ale zrób to za pół godziny, nie wiem, zrób sobie kawę, wyjdź na chwilę na zewnątrz. Cokolwiek zrób, co Ci po prostu pozwoli jakąś nową energię w sobie wykrzesać. Zrobić coś inaczej. Bo jeżeli będziesz robił tak samo, wykonasz kolejnych 10 telefonów, nie będzie efektu. I będziesz jeszcze bardziej zdemotywowany. To są takie, słuchaj, proste sposoby, ale możemy je wdrażać. Naprawdę tutaj mocno zachęcamy, żebyście tak od jutra nawet sobie spisali, zaplanowali pracę z kalendarzem, spisali sobie listę czynności do wykonania. Uwierzcie mi, sprawdza się. Po 2 tygodniach już widać pierwsze efekty, kiedy ja sobie zaczynam, to nie musi być oczywiście kalendarz, tak jak w przypadku mnie, ale może być to Excel, gdzie sobie odhaczam, zaznaczam, to już zrobiłam. Jak ja widzę, że z tej listy mi ubywa, no to ja mam motywację zrobić coś więcej. A jak ja widzę, że cały czas jestem w tym samym punkcie, nic nie robię, nic się nie dzieje, nie idę do przodu, no to jaką mam, skąd ja mam mieć tą motywację do pracy?
No właśnie. Nie, no właśnie, wiesz co, bo mnie... Bardzo słynny Polak aktualnie, Robert Lewandowski, to ja kilka wypowiedzi słyszałem od różnych trenerów, że to jest facet, który nie miał talentu. To on się nie urodził geniuszem, tak? Ale ponoć jest po prostu petarda, jeśli chodzi o pracowitość.
No widzisz, no, to tak prostu, jak ze sprzedawcami.
Tak, po prostu, tak słyszałem, oczywiście ja faceta nie znam tyle, co go w telewizji widzę i nawet nie znam tam środowiska tego piłkarskiego. Ale ja nawet gdzieś tam słyszałem, że ostatni raz, kiedy zjadł hamburgera, to ponoć był na weselu u Peszki, u Sławka Peszki. Także potrafi, to jest dopiero gość, co? Taką mieć samodyscyplinę.
A tak.
No wiesz, no rywalizuje teraz z Ronaldo i z Messi, no już wyżej się nie da. Ponoć to był zwykły chłopak, oczywiście zdolny bardzo, ale to nie był jakiś talent, także no można tą motywacją, tak. tym talentem, tą pracą, konsekwencją chyba dojść, nie?
Zobacz, też bardzo fajny pomysł tutaj dałeś, wyszedł w trakcie rozmowy. Znajdźmy sobie osoby, które nas inspirują. To nie musi być Robert Lewandowski, to prawda? Bo ja lubię oglądać mecze, ale jak są mistrzostwa i w ogóle szanuję człowieka, po prostu gratuluję mojego sukcesu. Ale na przykład może być to inna osoba, nawet nie musi być to sportowiec, aktor. Z naszego otoczenia, ktoś, kto Cię inspiruje, ktoś, kto osiągnął sukces w Twojej branży. I znajdźmy taką osobę i zobaczmy, prawda, też jak, co ta osoba robi, co doprowadziło tą osobę do sukcesu. Może mi też się uda, jak wdrożę. W przypadku Roberta na pewno tutaj godziny spędzone na treningach, to nie przyszło od tak, słuchaj. On nie zaplanował, będę światowej rangi piłkarzem, będę najlepszy, będę po prostu osiągał tyle sukcesów, nagród i nie trenował, nie robił, nie chodził, nie grał, wyszedł sobie na boisko i jestem gwiazdą. Widzisz, to jest bardzo dobry przykład, Michał. To też ta systematyczność tylko i wyłącznie też miał na pewno chwilę zawahania, chwilę jakiejś zwątpienia, mniejszej motywacji, bo jesteśmy tylko ludźmi. I to, że się nie poddał, tylko zaczynał robić coś inaczej, nie wiem, w taki sposób, ten sposób gry nie przynosił efektów, to zapewne coś zmieniał, modyfikował. Ale doszedł do celu, doszedł do tego, do perfekcji, tak? No możemy być dumni, że mamy taką osobę, że jest obywatelem Polski. Ale to nie jest tak, że ja sobie powiem dzisiaj, ja wiem, że ty grasz na gitarze i ja powiem sobie dzisiaj, no dobrze, jutro ja sobie taki cel stawiam. Cel musi być realny. Czyli ja nie mogę sobie powiedzieć, że ja będę grała na gitarze jutro, co najmniej tak jak Michał już. Bo ja gitarę w ręku nie trzymałam. No może jako dziecko. Ale słuchaj, ja muszę zacząć, czyli muszę sobie wyznaczyć cel. Okej, nie jutro, ale za pół roku może będę w stanie. Co najmniej tak dobrze jak ty. O ile będę systematycznie, codziennie pewnie dużo trenowała. Ale mogę sobie wyznaczyć cel. Za pół roku będę grała na tej gitarze. Codziennie będę trenować. Po pół godziny albo po godzinie. Ale codziennie będę to robiła. I po tym okresie i coraz bardziej będę z siebie dumna, bo będę nauczę się jednego utworu, no pewnie na początku kilku chwytów, ale później już jakiegoś utworu kolejnego będę miała motywację do kolejnej pracy, do pracy nad sobą i po pół roku, jeżeli będę systematyczna, być może nauczę się grać na gitarze, może nie aż tak dobrze jak ty, ale będę grała. Ale słuchaj, co chcę powiedzieć, bez wykonania tych drobnych kroków nic jest priorytetu. Nie możesz sobie powiedzieć, będę najlepszym sprzedawcą nieruchomości w Warszawie albo będę miał najlepiej prosperującą agencję nieruchomości w Warszawie i będę osiągał niesamowite zyski, będę siedział, a klienci niech przychodzą. Musisz podjąć kroki i każdy z swoich pracowników i każdy z nas, ja też, żeby prowadzący nas do celu.
Weź zostań agentką nieruchomości, bo tak mądrze mówisz, zostań, mówię tobie, zostań agentką nieruchomości, nie tam będziesz jakiejś sprzedaży mówiła. Wiesz co?
A to nie jest sprzedaż?
Nie, no jest w jakimś stopniu. Czy jest jakiś wiek według ciebie, tak, do którego aktywnie można być sprzedawcą?
Dzisiaj nawet o wieku teraz będzie mówić.
Ale nie o twoim.
Tak. Śmiało. uważam, że absolutnie tutaj nie ma mowy o żadnym wieku. Żaden wiek nas ani nie... Wiesz co, żaden... Osiągnięcie żadnego poziomu tam wieku, jeżeli tak to mogę nazwać, nie wyklucza nas, ani nie daje nam przewagi na rynku. Uważam, że rynek jest tak duży, że też oczekiwania klientów są różne. Jeden będzie wolał współpracować z kimś, kto jest młody, kto ma w sobie, chociaż starsze osoby mają bardzo dużo fajnej energii, ale jeden będzie wolał pracować, nie wiem, z panem młodym, inna pani będzie wolała, żeby jednak porozmawiać z kimś bardziej doświadczonym, z kimś, kto już ma swoje lata, wie o czym mówi. Często ludzie też tak sobie mogą to wyobrażać, że jeżeli mam więcej lat, to może mam większą wiedzę, co też nie jest absolutnie prawdą. Natomiast oczekiwania rynku i klientów są tak różne, że każdy w każdym wieku może tutaj znaleźć dla siebie przestrzeń do działania. Wystarczą te chęci i te próby. Chcę być sprzedawcą, nauczę się tego, będę podejmował te kroki i mogę to robić w każdym wieku. Odpowiadając na tak szerokie potrzeby rynku.
Czy osoba, która ma postanowienie noworoczne i zapisuje się na siłownię i z tej siłowni po prostu przestaje cyklicznie chodzić po 2 tygodniach, czy można powiedzieć, że ta osoba to jest leszcz po prostu, że nic z niej nie będzie, skoro nie potrafiła 2 tygodni utrzymać postanowienia?
To znaczy masz na myśli, czy w biznesie będzie takim leszczem?
No.
Nie.
Nie będzie.
Nie będzie, ponieważ Michał, co roku każdy z nas ma takie postanowienia, znaczy większość z nas może, różne postanowienia. I to jest tak, jak obserwujemy, że ta ilość osób zapisanych na siłownię, do wszystkich klubów, fitness i tak dalej, z początkiem roku jest dużo większa, a później to ten zapał słabnie i zostają tylko ci, którzy naprawdę są systematyczni i tak jak ja powiedziałam, ty powiedziałeś, że miałeś romans ze sportem, ja próbowałam, nie jesteśmy sobie pisani i to, że ja nie odniosłam sukcesu na siłowni, bo kilka razy miałam takie postanowienie i nigdy tam nie chodziłam systematycznie, to nie znaczy, że nie będę dobra w biznesie, bo mnie inne rzeczy motywują. Ja zaczynałam pracę sprzedając garnitury pod Pałacem Kultury.
No świeżo... i rymujemy, no tak. Jest pięknie.
Nie zauważyłam. Nawet nie zauważyłam. Świeżo po szkole średniej, jak przyszłam tutaj przed studiami do Warszawy, to sprzedawałam garnitury. Nie będę już mówiła tego rymu gdzie. I wiesz co, ja byłam w tym dobra, dobrze mi szło, pani, która była moim szefem, chciała, żebym została tam, natomiast nie to było moim celem. Widzisz, już miałam ten cel. I ta praca mi dała tyle, że zauważyłam, że mam tą smykałkę do sprzedaży i że chcę być klientem takich sklepów i ja chcę przychodzić po te garnitury, czyli chcę osiągnąć coś więcej i chcę, wiesz, absolutnie tutaj, bo uważam, że te osoby, które sprzedają garnitury, mają świetne, często umiejętności sprzedażowe, bo trzeba się znać na rozmiarach, na tych wszystkich materiałach, co nie jest proste, wiesz, dobrać, zawiązać krawatu nie potrafiłam, a panowie oczekiwali, że będę umiała, no, ale musiałam się nauczyć, prawda?
Trudno było?
Trudno. Trudno było i długo musiałam się uczyć, wbrew pozorom. I słuchaj, no to, że nie osiągnęłam sukcesu na siłowni, to nie, absolutnie mnie nie wyklucza z biznesu. Miałam cel, że chcę jednak być klientką też takich sklepów, a nie tam sprzedawać. I robiłam wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby być klientem. No już nawet, widzisz, już teraz nie ma nawet tych hal, nie, pod Pałacem Kultury. Ale można w innym sklepie zrobić takie zakupy, nie?
No pewnie, jest masa hal. Jasne. Słuchaj, tak podsumowując powoli tak, to nasze spotkanie.
Strasznie się zagadaliśmy.
No i o to chodzi. Powiedz mnie proszę, czyli gdybyśmy mieli taki znaleźć najważniejszy czynnik do automotywacji, to możemy podsumować, że to jest cel? Jasno określony?
Jasno określony i systematyczność w działaniu.
Systematyczność, nie?
I wiesz,
bo cel jest prosto. Cel będzie prosto chyba każdemu. Systematyczność będzie trudniej.
Michał, tylko że tutaj te elementy muszą współgrać. Czyli jak już sobie określisz ten cel, bez systematyczności w działaniu, to tak jak mówiliśmy o Robercie Lewandowskim czy o innych przykładach, bez systematyczności w działaniu nie osiągniesz tego celu. Musisz robić te rzeczy, o których ty mówiłeś, które nam się czasami wydają bezsensowne, żeby być coraz lepszym i żeby ci doprowadziły do realizacji tego celu. Więc tutaj te elementy muszą współgrać. To, że będziesz miał cel, to tak jak ci mówiłam z tym wyjazdem do Peru. Mam cel pojechać do Peru. Za rok się spotkamy, pojechałaś? Nie, ale nadal planuję. Cel musi mieć też ramy czasowe. Czyli określam sobie cel, określam ramy czasowe, kiedy chcę to zrobić, dzielę go na mniejsze kroki, systematycznie, codziennie robię to, zaczynając rano od tych nieszczęsnych po prostu, na przykład pompek, których nie umiem, nie chce mi się i nie wiem jak, ale próbuję. Jak już zacznę to robić, to będę w tym coraz lepsza. Zacznij, motywacja przyjdzie w trakcie. Twoje sukcesy będą Cię motywowały i doceniaj siebie, słuchaj, doceniaj każdy swój sukces i mów o sobie dobrze, bo to ważne. To taka rada dla wszystkich, naprawdę warto, bo czasami nie uświadamiamy sobie swoich umiejętności, swoich mocnych stron, a warto mieć taką świadomość.
Ja spotykam bardzo dużo ludzi przekonanych skrajnie o swojej zajebistości, niestety nic za tym nie szło. Tu też trzeba uważać, wiesz?
Tak,
też trzeba uważać, bo to wszyscy dookoła byli źli.
Zgadzam się.
Tylko ta dana osoba była świetna i świat zły, wszyscy przeciwko. Także tu trzeba...
Tak.
Tu
trzeba mieć skromności dużo i trzeba...
Albo pewno... logikę po prostu wiedzieć, w tym miejscu jesteśmy, nie?
Tak tylko naprawdę. Wiesz, tutaj sama przed sobą mówię sobie wieczorem, jak patrzę na tą listę, którą miałam zrobić, odhaczam, to zrobiłam. Jestem wdzięczna, okej, dałaś radę. Ja nie muszę się dzwonić do ciebie na przykład i chwalić się, słuchaj, ja już to i to zrobiłam, a ty co ci tam zrobiłaś? Prawda? Ja sama przed sobą będę z siebie dumna, bo widzę progres, widzę, że poszczególne elementy prowadzą mnie do tego, co chcę osiągnąć. I zadzwonię do ciebie już, jak nie robiąc te wszystkie małe kroki. Byłam w tym Peru.
A byłaś?
Nie.
Dobra, słuchaj, tak na intuicję twoją. Jakąś radę gdybyś dała początkującemu agentowi nieruchomości, który załóżmy od chwili obejrzenia tego odcinka będzie postanawia, że chce zostać agentem nieruchomości, teraz przez miesiąc będzie się dokształcał, bo trzeba się najpierw dokształcić, uważam, nie?
Zgadzam
jak jest bagaż wiedzy, jest łatwiej. Po miesiącu będzie pierwszy dzień w pracy i agent nieruchomości, chociażby po tym odcinku, już wie, że no na początku będą te zimne telefony. Wie już, że niekoniecznie są lubiane, czyli nawet ten agent nieruchomości może jeszcze nawet nie wie, że ich nie lubi. Być może je polubi, bo są mi takie osoby. Natomiast no mimo wszystko dostaje informację, że nie będzie tych rzeczy lubił. I one nie będą lubiane. I teraz powiedz mi, masz jakąś taką radę, jak się może nastawić przez ten miesiąc, żeby przebrnąć te zimne telefony, bo ich później nie trzeba robić. Jak się zbuduje markę osobistą, są polecenia, to ludzie do nas dzwonią, nie? I to wszędzie jest. ale żeby przebrnąć to, masz jakiś taki pomysł, żeby świeżak, żeby się ze ścianą nie zderzył, tylko żeby się przygotował i tak, żeby pykło?
To, co mogę powiedzieć, bo tak jak wspomnieliśmy, nie ma złotego środka. Ja bym była jednak za tym i ja osobiście bym radziła takiej osobie tyle, że nie bój się przyznawać do błędów, nie bój się pytać, nie bój się uczyć od innych. Czerp wiedzę od osób, które już mają doświadczenie w tej branży. Próbuj różnych sposobów i znajdziesz w końcu ten, który doprowadzi cię do celu. No i przede wszystkim dajmy sobie prawo do popełniania błędów. Jesteśmy tylko ludźmi, nikt z nas nie był od początku doskonały w tym, co robi. Nadal nie jesteśmy. Musimy się cały czas uczyć i pracować nad sobą, żeby być dobrze w branży, w branżach, w których pracujemy. Więc daj sobie prawo do popełniania błędów, nie poddaj się szybko.
Dobra, słuchaj, te informacje chyba... Znaczy no... Wiem, to jest mówienie.
A co ty byś doradził? Powiedz, bo jestem bardzo ciekawa twojego zdania.
Świeżemu agentowi nieruchomości? Żeby, wiesz co, po dzisiejszej rozmowie to chyba bym powiedział, że jak nie zrobi 20 pompek jak w stanie, to żeby nie przychodził
10.
No od już facetowi 20.
Dobrze.
Nie, po prostu ja akurat jestem na tym etapie obserwacji ludzi, że ja jednak to nazywam nie to, że komuś nie wychodzi, tylko że jest leniem. No taki mam teraz etap. Ja u siebie też przechodziłem lenia i pewnie ten leń też wróci. Natomiast mi się wydaje, że to jest największy morderca naszych ambicji i cel, i tego, że gdzieś dojdziemy. To jest lenistwo, to jest nie chce miś. Budzimy się, zamiast robić te pompki, bierzemy smartfona często. Jak tak. Nie daj Boże, wejdziemy na TikToka, to już godziny nie ma. Jeśli wejdziemy tylko na Face'a i na Instagrama, to tam może bez 10 minut nie ma. Ale to jest pierwszy odruch, w ogóle to się wszystko zmieniło. I zauważ, że te czasy się w ogóle zmieniają, że teraz jakieś pokolenia X, Y powstały, kiedyś było jedno pokolenie.
Już Z.
Tam kiedyś było po prostu przedwojenne i powojenne. Teraz już alfabetu się kończy, natomiast to są cały czas pokolenie ogólnie można nazwać trochę roszczeniowe i trochę mocno oczekujące. No ale właśnie w ogóle mają na innym levelu są. Zamiast coś zrobić dla siebie, to patrzą, co ktoś zrobił dla nich, tak? No bo na Facebooku mogę zobaczyć, co u kogo słychać, tak, nie? Czy jej dziecko ma nową pieluchę, czyja teściowa w niedzielę zrobiła dobry obiad i tak dalej. Nic nie robią dla siebie, natomiast następnie pewnie wstają, tam jakąś kawę się napiją, zapalą papierosa, zjedzą kanapkę, no i gdy czas tam goni, pójdą do pracy albo nie pójdą do pracy, bo teraz czas zdalny pozwala dużo robić z domu. Ja na przykład nie potrafię skutecznie pracować, nie potrafię, chyba że robię rzeczy techniczne przy komputerze, to rzeczywiście, to tam potrafię, ale efektywnych, kreatywnych rzeczy chyba takich w kontaktach międzyludzkich nie potrafię robić. Natomiast gdy widzę te osoby, ja widzę bardzo dużo zdolnych osób, bo młode osoby potrafią być zdolne niesamowicie.
Tak.
W ogóle taką fajną mieć inteligencję nowoczesności, no ale widzę, że po prostu, że nie.
No to wiesz co, znowu ci wejdę słowo, ale bo ja się z tobą po części zgodzę, że to jest tak, że to jest nasze wewnętrzne lenistwo, często bierze górę nad nami, ale pamiętaj, że ten zdolny leń, dobrze poprowadzony, bo tutaj mówisz o tym, że też o takiej relacji przełożony i pracownik.
Ja bardziej tu chciałem mówić o automotywacji.
O automotywacji.
Tak, nie to, żeby szef z niego, bo zdolny leń to oczywiście, mało się narobi i tak zrobi, i to jest super, nie?
Tak.
Ale mi chodzi o to właśnie, że o jego automotywację, bo jak nie trafi na szefa, który go pociągnie albo będzie miał cierpliwość, on się przepali.
Ja się zgadzam z tobą właśnie, tak jak wspomniałam o tym, że nie chce nam się, natomiast często uważam, że nie chce nam się, bo nie umiemy, nie potrafimy. Nie potrafimy się sami przed sobą przyznać do tego, że nie umiemy. Wydaje mi się, że może nam się, że no jak to ja, przecież ja jestem wyjątkowo zdolny, ja nie umiem. Czasami mamy nawet kłopot przed sobą się przyznać, wiesz, to zależy od człowieka.
Co trzeba umieć, żeby wykręcić 9-cyfrowy numer telefonu w komórce?
Co trzeba umieć?
No bo mówi, że ludzie czasami nie umiemy, bo sami przed sobą się nie przyznamy. No co jest trudnego w wykonaniu 9-cyfrowego numeru? Oczywiście, to co będziemy dalej mówili, to
ja mam świadomość. Michał, wykręcić taki numer... Każdy z nas potrafi. Musielibyśmy tam coś mieć, prawda, nie tak, żeby sobie z tym nie poradzić. Natomiast często blokadą przed wykręceniem tego numeru jest to, że się boimy, co się zdarzy po wykręceniu tego numeru. Nie podejmuję działania, bo nie twierdzę, że nie mam tych umiejętności, nie poradzę sobie. To znaczy, Michał, ja się z tobą zgadzam, że jesteśmy leniami i trzeba podejmować kroki, trzeba jednak mimo tego lenistwa zmuszać się do działania i zgadzam się z tobą w 100% i robić to. Ale pamiętaj, że każdy na początku ma prawo do tego, żeby nie wiedzieć, jak to zrobić.
Mhm, to na pewno.
I to też nie usprawiedliwia, że ja nie wiem, to siądę i nic nie zrobię. Nie, tak jak wspomnieliśmy, mogę sobie wygooglować, mogę sprawdzić, jak inni sobie radzą, mogę zapytać kolegi, mogę sama kreatywnie podjąć działania, które przynajmniej swoją wiedzę powiększę na ten temat, zwiększę swój poziom świadomości, co robię nie tak i co mogę poprawić, co mogę zacząć, ale to ja muszę chcieć. Prawda? Mm-hmm. To zdecydowania, żeby chcieć, to muszę mieć tą wewnętrzną automotywację. Czyli cel, wizualizacja i systematyczność. Tu nie ma innej metody. Musimy być systematyczni. Tak jak wspomnieliśmy, tylko małe kroki doprowadzą Cię do realizacji celu. Bez tych małych kroków, no chyba, że ktoś ma mnóstwo szczęścia, wiesz, przyjdzie, nic nie zrobi, wykona jeden telefon, pyk, nieruchomość za 2 miliony, no i cały miesiąc leży. Tylko, że co w kolejnym miesiącu?
Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że w tym zawodzie nie ma górnej granicy finansowej, prawda? I czy od naszej pracy?
Tak.
Od tego to zależy. I teoretycznie jak to niewiele potrzeba, prawda? Jak to niewiele potrzeba, bo nauczyć się, myślę, tego zawodu można w pół roku teorii. Praktykę trzeba, uważam, że z rok wdrażać naprawdę, ale dobrze, żeby błędów nie popełniać. Czyli teoretycznie po półtorej roku można zarabiać naprawdę bardzo duże pieniądze. Znaczy takie, jakie się na etacie, na etacie nie da. Dopiero tam na turbo wysokich stanowiskach są takie kwoty. Ale żeby dojść do tych turbo wysokich stanowisk, na pewno trzeba więcej czasu.
Tak.
W klasycznym takim wdrożeniu. No czyli co, no trzeba mieć cel, tak? Chcę zarabiać, chcę robić tyle transakcji, chcę tyle zarabiać. Rozpisać, co trzeba zrobić. Tak, to trzeba. A, no właśnie.
Co sobie za to kupię?
Dobre.
Mam wizję, wizualizuję rezultaty swoich działań. Czyli widzę, do czego mnie zaprowadzi ten cel. I też odpowiedzieć sobie samemu, co mnie motywuje. Bo to jest istotne. Każdego będzie motywowało co innego. Ale każdy z nas, uważam, ma marzenia, dąży do czegoś. I taka wizja podejmowanych działań, do czego mnie zaprowadzi, to jest pomocne w tym, żeby jednak się zmusić i działać, mimo tego, że nam się nie chce.
Często mówią mi, że tak tylko nawiążę z innej w ogóle parafii. Podczas wojny na Ukrainie, to często komentatorzy mówią, że rosyjscy żołnierze nie mają tej motywacji, a Ukraińcy broniący się jak najbardziej mają i przez to no póki co wynik jest taki, którego nikt się nie spodziewał. No, Ukraina się broni i to czasami nawet potrafi trochę łupnia dać rosyjskim żołnierzom, czyli ten brak motywacji, nawet gdy chodzi o życie. Zobacz, o przetrwanie. No nie ma chyba ważniejszej sytuacji niż jesteś jeden na jeden, wiesz, z pistoletami i z granatami, a i tam potrafi być brak motywacji.
Chociaż widzisz tutaj, już wchodzimy na takie tematy, wiesz, polityczne.
Nie, to nie chodzi o wojenne, tylko.
Ale zobacz, ale tutaj jest niezwykle też istotna rola lidera jednak, nie? Na Ukrainie, który potrafi zmotywować. Jest przede wszystkim z zespołem i pokazuje, że jest z nim i pokazuje też, jak to robić. Widzisz, tutaj cały czas na podczas tej dyskusji, ale to nie da się inaczej. Mieszają się te tematy automotywacji i motywacji zewnętrznej. I obydwa są bardzo ważne. Bardzo. Bo tutaj taki lider potrafi wspierać, jest z tobą, nie tylko cię ocenia i wytyka błędy. Mówi ci w sposób konstruktywny, udziela ci tego feedbacku i mówi, co robisz nie tak, ale jest z tobą, pokazuje ci, uczy i daje ci prawo do błędów. Nikt nie jest doskonały.
Co, dobra puenta na koniec?
Dobra puenta i ja uważam, że nagrody są dużo bardziej skuteczną formą motywacji niż kary. I jak sami siebie będziemy nagradzać, czy też usłyszymy dobre słowo od szefa, do czego wszystkich szefów zachęcamy. Dbajcie o pracowników, o ich poziom motywacji, o informację zwrotną i sukces przyjdzie, tylko muszą być podjęte kroki i działania.
Czyli jeśli kary, to tylko przyprawa hinduska, nie? Tak, takie kary
to
może
tylko
być
te
bez
pomki.
Innych kar.
To tylko
tak,
pomki.
To tylko pomki. Tak. Okej, dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za przyjście, za podzielenie się taką informacją. Takiej tematyki raczej na tym kanale jeszcze nie było, bo miałem świadomość, że trzeba do tej tematyki dojść, także bardzo Tobie dziękuję za to i... Co, może coś tam kiedyś zrobimy jeszcze na dogrywkę, może w innej formie byśmy zrobili później o tym motywowaniu zewnętrznym, bo to pewnie menadżerowie i szefowie agencji by z chęcią chcieli, szczególnie ci początkujący, chcieliby wiedzieć, jak to robić, prawda? Także to mogłoby być ciekawe. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję.
Jestem otwarta, zacznę robić, Michał, pompki.
No i super. O właśnie, to w takim razie, jak będzie 20, to się umawiamy na dogrywkę i będzie wszystko okej. Okej, to dziękuję Ci w takim razie
bardzo.
Państwu także też dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka. I co, klasycznie zapraszamy?
Na kolejne.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Słuchajcie, motywujcie się, działajcie.
Tak jest.
Dziękujemy.